na istotne ograniczenie, jakie zachodzi w tym przypadku, czyli gdybyśmy powiedzieli sobie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego temu użytkownikowi czy temu, bo oczywiście mówimy tutaj i o właścicieli użytkowników, w tym przypadku o użytkowniku wieczystym, gdyby ten plan zagospodarowania przestrzennego właśnie dokonał jakiejś takiej rzeczywistej szkody, no to oczywiście przed sądem musiałby to ten użytkownik wieczysty udowodnić. Jeżeli to radca prawny pisze tutaj, oczywiście jak nie byłby w stanie to udowodnić, że przez fakt zajścia takiego zdarzenia na forum miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szkoda rzeczywista powstała, no to oczywiście sąd musi do takiego wniosku przyjąć. Ale oczywiście to są wszystko rozważania teoretyczne. Należałoby sobie zadać pytanie, to na pewno na to pytanie nie wiem, jaka jest relacja pomiędzy ustanowionym prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, które, jak chciałam Państwu przypomnieć, w 2008 roku sytuacją praktyczną prawną mieliśmy taką, że 31 października 2008 roku została zawarta umowa. Zgodnie z tą umową mieliśmy kilka prawda, tutaj warunków, które powinien użytkownik wieczysty spełnić, a następnie w 2010 roku aktem prawa miejscowego to te warunki użytkowania wieczystego zostały zmienione. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że użytkownik wieczysty realizuje coś, co jest niezgodne z miejscowym prawem zagospodarowania przestrzennego, tak? W związku z tym, jak te warunki, które ustanowiliśmy w prawie użytkowania wieczystego, uległy pewnej zmianie przez uchwalenie miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego. To jest odpowiedź na pytanie, które na pewno musiałby udzielić tutaj sąd nam w postaci wyroku, czy ta korelacja pomiędzy tą umową, która była zawarta, tym planem zagospodarowania przestrzennego, który uchwalony w 2010 roku, a ewentualnie tym nowym planem, pozostaje na tyle w sprzeczności, że powoduje to, tak jak powiedziałam, no, tą rażącą szkodę i tą szkodę, którą użytkownik wieczysty mógłby udowodnić. To tyle tytułem.
Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie, czy w akcie notarialnym, który zawarł umowę użytkowania wieczystego, były parametry budynków, które były dopuszczone na tych nieruchomościach?
Znaczy mieliśmy wówczas, była taka sytuacja, że w 2008 roku nie było planu zagospodarowania przestrzennego, była decyzja o warunkach zabudowy. W tej decyzji o warunkach zabudowy były określone parametry tej inwestycji i było powiedziane, co należy zmieścić, tak? Co należy zmieścić na tej nieruchomości. Było powiedziane, że tam nie ma zrobić budowanie oceny sportowego operacyjnego, dwóch wielokrotnych wojsk treningowych, to na wyższym służbie generalnym, z oświetleniem zmodernizowanego zespołu wojsk z trzema tankami samymi, wielokrotnie hali sportowej z siecią komercyjną, wykwalenia czynnik parkingu dla około 150 pojazdów, a nadto urządzenia zagospodarowania ziemi. Tyle było tytułem celu użytkowania wieczystego. Natomiast, tak jak powiedziałam, to, co zostało zapisane w umowie, zostało następnie zmienione poprzez uchwalenie miejscowego planu w 2010
roku. Czy to jest następne? Czy to jest Państwa na sali tego punktu? Pan prezes, bardzo. Zapraszam proszę. Tak, tak, żeby wszyscy słyszeli.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja chciałbym pokrótce jakby drobne rozwijając to, co Pani Dyrektor Witkowicz powiedziała, przybliżyć jeszcze głębiej, jak sytuacja wygląda. Zwróciliśmy się do gminy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego dla tego terenu. Zostało powiedziane, że w związku z jeżeli będzie taka możliwość, będziemy zobowiązani do zniesienia konkretnych obiektów, które tutaj Pani Dyrektor literalnie wymieniła cały katalog tych obiektów, czyli Centrum Sportowego, Wielkopolska Hala, boiska, parking i tak dalej. To zostało w akcie zawarte i zapisane. W samym akcie notarialnym, poza listą tych obiektów, nie znalazło miejsca żadne dokładniejsze określenie parametrów tych obiektów, a Rady Miasta Krakowa w 2008 roku, kiedy podjęta została uchwała o przekazaniu tego terenu w użytkowanie wieczyste Klubowi Sportowemu Żegrzeckim, została również podjęta uchwała o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego cystersu. Cel tego, jakby warunek Rady Miasta wtedy był taki, że tylko wtedy jest możliwe przekazanie tego terenu w użytkowanie wieczyste, jeżeli powstanie ten plan i będzie przystąpienie do planu, aby poprzez właśnie poprzez jakby zawarcie warunków planu było zagwarantowane w większej części terenu sportowe użytkowanie i budowanie tych obiektów z katalogu umowy. Była to też taka jakby umowa, że ten plan jest uchwalany i uwzględnia on zarówno te czynniki, które są istotne z punktu widzenia miasta, a także z punktu widzenia społecznego, czyli wybudowanie tych obiektów sportowych, ale równocześnie plan ten miał zapewniać użytkownikowi wieczystemu jakby odpracowanie i odrobienie tych wielomilionowych nakładów. To są wielomilionowe nakłady na budowanie obiektu sportowego. W związku z tym też to, co pani dyrektor powiedziała, ten plan, który został rozpoczęty w 2008 roku na tej samej sesji Rady Miasta, która oddała ten teren w użytkowanie wieczyste, został uchwalony ostatecznie w roku 2010 i zapewniał jakby kompromisowo interes gminy poprzez jakby określenie tych gabarytów i wielkości obiektów sportowych, które mogą na tym terenie powstać, ale równocześnie tworzył też możliwość częściowej zabudowy komercyjnej wzdłuż Alei Pokoju, utworzenia kieżeli wzdłuż Alei Pokoju do takiej były założenia planu, co pozwoliłoby na odrobienie tych kosztów, które zostały poniesione na obiekt sportowy, który z natury rzeczy jest inwestycją i przedsięwzięciem niedochodowym lub zerującym, prawda? I teraz sytuacja była taka. Z wielkimi trudami, bo Państwo, którzy i w ówczesnej Radzie, i w następnej Radzie Miasta zasiadaliście, wiecie Państwo, że mieliśmy szereg trudności, ale w jakimś tam kontekście czasowym udało nam się wnieść obiekty, które są w mojej opinii i w opinii wielu osób, jeżeli zostaną wykończone i oddane do użytkowania, są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Chcę tylko powiedzieć, że w tym momencie w stanie surowym zamkniętym wybudowaliśmy ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni w hali, w budynku Centrum Sportowego. Działa zmodernizowany zespół wojskowy z sportami tenisowymi, działają wojska wielofunkcyjne, jest, że tak powiem, w pewnej fazie wykonanie parking drogi do jazdowej i częściowo zagospodarowane nasienie, więc ten obiekt funkcjonuje. I teraz sytuacja taka, w której gmina proponuje zmianę planu zagospodarowania przestrzennego z takimi założeniami, jak udało mi się do tego dotrzeć, no to kompletnie odbiera nam możliwość jakby odpracowania tych środków, a to nie są jeszcze wszystkie środki, które w tej chwili zostały wydatkowane, bo jeszcze, żeby ten obiekt był uruchomić, trzeba około 6-7 milionów złotych. Należy go wykończyć, wyposażyć, zrobić wszystkie rzeczy związane z infrastrukturą na obiekcie i tak dalej. I w tej chwili jesteśmy w sytuacji patowej, ponieważ jest tak, mamy wydaną określoną bardzo dużą ilość pieniędzy, jak Państwu, wszyscy Państwo radni zasiadającym komisji pozwolą sobie przedstawić taką krótką informację, jak sytuacja wygląda. I mamy sytuację, gdzie jest pytanie, czy kolejne pieniądze wydane nie zostaną, że tak powiem, zmarnowane. Oczywiście w cudzysłowie zmarnowane, bo powstanie powiedzmy obiekt sportowy, ale nie będzie się dało wypracować, nie będzie się wypracać rady wojskowych i tak dalej. I teraz jest sytuacja bankowa. Jeżeli ten plan zostanie zmieniony, no to ewidentnie jesteśmy, że tak powiem, pchani w spór sądowy i nie powstanie obiekt sportowy, który tam jest potrzebny. Przy tej zabudowie, która w okolicy się toczy, obiekt sportowy, który jest w stanie usłyszeć kilka tysięcy osób dziennie, bo to jest tego typu obiekt, który jest w stanie szkolić młodzież, prowadzić pracę z dziećmi, obsługiwać dorosłych, obsługiwać firmy, szkoły i tak dalej. Więc po prostu pytanie jest takie, czy jakby propozycja uchwalenia nowego planu nie jest sprzeczna z interesem społecznym. To w mojej opinii
Panie dyrektorze, a jaki był pierwotny termin zakończenia tej inwestycji i później po zmianach w Radzie Miasta? Tak, tak, tak. Na zgodę, jaki był pierwotny i ostateczny. Z tej komercji, która jest przy Alei Pokoju, odrobić sobie koszty nakładów inwestycyjnych, kiedy pan dostawał umowę użytkowania wieczystego, to z przystąpienia do planu miejscowego nie dało się wywnioskować, co będzie w pierwszej zabudowie, a szczególnie jak będą duże budynki.
No to się zgadza, ale.
No to nie to, to ma problemu, czy one będą wyższe czy niższe. Wiedzieliśmy, że będzie to zrezygnowany wieczysty. Cała reszta to była rzetelkowa. W związku z tym pan dzisiaj mówił, że pan musi odrobić nakłady, w związku z tym pan będzie od nas domagał się pieniędzy, niż od inne parametry zawodowe, to też pan zmienia z faktami, bo kiedy to coś decydowało, nie było planu miejscowego i nie było przewidzieć, co w przystąpieniu się znajdzie.
No, ale to była taka umowa, że w tym planie znajdą się zarówno rzeczy, które zapewniają ten interes miasta i jest dość na moim, czy trzeba użytkowanie wieczystego z panem. Nawet chyba tak na brzmienie byli, to przyszły domnik wieczysty będzie zobowiązany do tego, ale równocześnie było powiedziane, że ten plan będzie się też przychylał do naszych uwag i do naszych wniosków, żeby zapewnić taką formę i taką formułę, żeby można było właśnie, że tak powiem, pracować na tej inwestycji. No,
czy wie pan, ja abstrahuję od tego, że pan postawił halę w innym miejscu, że pan miał pozwolenie na budowę. Abstrahuję od takich drobnych niuansów, bo...
Przepraszam, że mówię to słowo, ale proszę wziąć pod uwagę, że tak jak pani dyrektor powiedziała, w 2010 roku to przetrwanie tych uwag zostały zmienione do tego. Ta hala, która była objęta pozwoleniem na budowę w tym miejscu, oczywiście można budować, ale ona kompletnie nie jest
ale to pan budował w innym miejscu, ale ma pozwolenie, nie ja. To pana było.
Ja budowałem halę na podstawie zarządnego pozwolenia. Na podstawie dokumentu
znajdującego
się w
tej obecnej. Panie Radzie, z punktu widzenia Rady Miasta, jak mamy gwarancję, że pan zrealizuje to użytkowanie wieczyste, skoro mamy już półtorej roku po terminie, a to jest stan surowy zamknięty, tak?
Tak, mówię ustawa, że taki stan trzeba wykonać po zakończeniu inwestycji. Ja jestem zgodny z ustawą,
inwestycje
zakończyłem.
A oddane do użytkowania?
Ustawa nie jest
użytkowania. A oddane do użytkowania?
Nie, nie jest oddane do użytkowania.
A koniec inwestycji jest wtedy, jak jest dana do użytkowania?
Nie, koniec inwestycji to jest ustawą, to jest wykonanie stanu swojego zamkniętego obiegu. Ten stan wykonaliśmy.
No, ale jeżeli mogę się tutaj zwrócić do pani decyzyjnej, to chcę się, żebyśmy byli tutaj decyzyjni i mam prosić o tego, czy pana ten obiekt odpowiada definicji stanu swojego zamkniętego,
który nie ma. Który nie ma, proszę.
Ale tu jest największy problem, że nie wiem, co to znaczy stan surowy zamknięty. Na ten temat jest zdefiniowanie tego stawu, bo pan twierdzi, że to jest stan surowy zamknięty, a my twierdzimy, że nie, pan też spór. Ale ten spór oczywiście to jest spór, który jakby, no jest poza tym, o czym tutaj mówił jest między nami, gdzie prowadzimy teraz postępowanie, które na podstawie tego, co ustalić, za pozostałe uchwały z tytułu nieotrzymania terminu, czy też nie. Ale to jest inna sprawa, tak? To jest sprawa tego, że rzeczywiście
ten projekt
jest niezdecydowany. A czy pani doktor,
bo ja kontekście tego, co pan prezes mówi, że nam tutaj grozi roszczeniem o odszkodowanie w wyniku obniżenia wartości nieruchomości, mam pytanie do pani, czy nam przysługuje prawo do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z powodu niezrealizowania go w terminie przez
panie przewodniczący, było to przedmiotem analizy prawnej i powiem tak, no może to być dlatego, że zwracam Państwu uwagę, że rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego może nastąpić wtedy, kiedy inwestor czy użytkownik wieczysty w sposób oczywiście sprzeczny z postanowieniami umowy nie stosuje wpisu. A tutaj pan prezes, co jest prawdą, no, trzeba to powiedzieć, zniósł te obiekty na podstawie takiej decyzji zamiennej, która pozwoli na likwidowanie obiektów zamiennych. No i teraz jak do tego podejdzie sąd, w naszej ocenie przesłanki do rozwiązania umowy o użytkowaniu wieczystego, chciałbym tutaj przy panu prezesie wszystkich swoich tutaj jakichś argumentów się pozbywać w przyszłości, ale będzie
no, ale rozumiem, że pan prezes zniósł wszystko, te boiska wybudował, te parkingi, tam hale i zaplecze, wszystko zbudował, tak?
Znaczy wybudował to, co ma pozwolenie zamienne.
No nie, ale użytkownik wieczysty miał całą definicję.
Ale muszę zwrócić uwagę na to, że użytkownik wieczysty, to co miał w umowie użytkownika wieczystego, jakby jest skonsumowane przez plan, prawda? Bo jeżeli mamy akt prawa miejscowego, który mówi, że na danym terenie ma coś powstać, to nie możemy jednocześnie żądać, by ktoś zrobił coś innego niż jest plan miejscowy.
Ale pan miejscowy polski nie wypłaczał z tego
swojego. No ale pan zrobił to, co miał bardzo zrobić w pozwoleniu na pozwolenie zamienne.
Okej, czy też państwa radę?
Nie dokładnie jest to samo, ale ogólnie rzecz biorąc, cel się nie zmieni.
Czy to jest zamienne?
Na koniec przepraszam, że te obiekty, które wybudowaliśmy, są lepsze i większe od tych zakładanych, ale powinniśmy budować wielofunkcyjne mianie 2000 kwadratowych, a tak budowaliśmy ma 3000. Czyli jakby zrobiliśmy zamianę linii minus, to nie plus, czyli wydaje mi się, że jest korzyściowo.
Okej, dziękuję. Pan radny, dziękuję za głos.
Dziękuję Państwu.
Do mikrofonu się dotyka. I proszę się przedstawić. W takim razie dziękuję panu dyrektorze, dziękuję panie prezesie. Za dwa tygodnie, jeżeli tylko się nie wydarzy taki porządek nowy, to będziemy kilkadziesiąt punktów, no to ja wprowadzam plan dotyczący Grzegorzewskiego, żebyśmy ten temat zamknęli. Dziękuję bardzo. Wchodzimy do punktu drugiego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały z 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Chorobie na podstawie rekordu legislacyjnego. W sytuacji ustawienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu, druk 1171, witam pana marszałka Śmiałka. Przepraszam, w związku z tym, że to było omawiane na sesji, nie widzę potrzeby, żeby pan marszałek jeszcze raz to omawiał. Czy sobie, chyba, że pan marszałek bardzo chce, tak? To do mikrofonu poproszę, proszę przekazać.
Zanim pan radny, bo przewodniczący, to
Jasne, no to jeśli ktoś prawie, to proszę bardzo. Co prawda to nie jest w temacie spotkania, ale rozumiem, że każdy chce wiedzieć.
Zresztą pana przewodniczącego prośbę też tutaj jakby zagregowały.
Ale nie uprawiamy. Nie uprawiamy. Ale to może sobie mikrofon zabrać. No to zaczynamy.
Teraz poproszę o strzałkę do góry. Dziękuję bardzo. To jest, proszę Państwa, według tego nowego schematu dwóch średnich wyliczona liczba dni z poszczególnymi obniżeniami średniej o 10 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli z 11 możemy dojechać do 36 dni. Tak to wygląda. Rozumiem, że już chyba wystarczy, prawda? Następny slajd, jeśli można. To jest ten, który, to jest ta informacja, która sprawia stosunkowo najwięcej w tym momencie problemu. Mianowicie mamy tutaj dwoma metodami wyszacowany potencjalny zakres utraconych przychodów przy wprowadzaniu bezpłatnej komunikacji w zależności od poszczególnych przedziałów stężeń przyjętych. Po lewej stronie 150, po prawej 100 mikrogramów. To jest tak. Proszę się tylko na tych czerwonych i niebieskich punktach skoncentrować. To jest inna metodologia liczenia. Ta metodologia wynika z integrowanego systemu taryfowo-biletowego. Tam na dole jest przynoszą letki, bo to jest taki dokument, który dane agreguje.
Tak. Aglomeracja krakowska.
O, dziękuję bardzo. I teraz tak. Dyskusyjny jest jeden parametr. To 5%, które zostało przyjęte, że tak powiem, na twarz, dlatego że to wynika i tylko wyłącznie z doświadczeń, którzy się zajmują tym tematem. W związku z tym ja te 5% podzieliłem na 4%, 3, 2, 1. Tak? Teraz po lewej ręce mamy najniższe koszty, tak jakby 1% mieszkańców, którzy mogą skorzystać, skorzystali z tych przewozów. I wychodzi nam aż różnica między, no najniższy koszt jest 127 tysięcy bodajże, natomiast w przypadku obniżenia do 100 mikrogramów ten koszt maksymalny wynosi 2 miliony złotych, także rozstrzał jest znaczący. Inny szacunek polegający na tym, że mamy tam z jednego dnia kontrolnego, czyli podkreślam, dni kontroli były realizowane, znaczy te darmowe dni do tej pory trafią się na tylko wyjątek, sobotę, niedzielę, więc siłą rzeczy na to linię autobusów w Krakowie było 1/3 tego, co normalnie. W związku z tym znowu te szacunki są, jakie są. Mamy liczbę jaką? Mamy dane dotyczące liczby osób, które się wylegitymowały pod dowodem rejestracyjnym, to jest około 200 osób. I mamy liczbę kontroli wykonanych w autobusach i tramwajach. No to nie jest liczba osób skontrolowanych, tylko liczba wejść do pojazdu. W związku z tym znowu trzeba było przyjąć wielokrotnie szacunkowe dane dotyczące statystycznej pojemności pojazdu i tutaj trzeba było rozróżnić na autobusy, na tramwaje, przyjąć, że tak powiem, proporcje, ile było tramwajów i autobusów, wtedy można było szacować te dane i z takiej z grubsza w iluś krokach szacunkowych badanki wynika, że w tym wariancie około 1,6% można wskaźnik przyjąć, co nam daje w wersji maksymalnie 650 ponad tysięcy, a minimalnie później 20 tak? I tak to wynika. W związku z tym wniosek jest jeden. To trzeba w tym sezonie dobrze przeszacować, jeśli zliczyłem z pismem i to zabezpieczymy środek na takie badania.
Ale to tak z tego wynika pokrótce, że jeżeli jest 150 mikrogramów, to jest 11 dni przy 136, to mniej więcej trzykrotna liczba, trzykrotnie więcej. I jak przyjmę na przykład ten niebieski, no żeby się nie bawić wszystkie trzy kolory, czyli te 5%, to też jest mniej więcej razy 3. Bo to tak mniej więcej trzykrotnie wzrasta ilość dni i ilość kosztów, rozumiem, że to jest proporcjonalnie liczone. A czy w tej sytuacji jest też taka sytuacja, że na przykład w momencie dużej ilości dni te koszty później mogą się już rozjeżdżać, że nie tylko, że ten koszt będzie regulaminowo, że tych dni będzie więcej niż proporcjonalnie. To bo na razie proporcjonalnie tak się liczy.
Yeah. być siłą rzeczy, jeśli tych gminy było dużo, więcej, jeszcze więcej,
tak. To dziękuję. Jakby
wchodzili, że tak powiem, wróciło to na mnie, więc prawdopodobnie większa ilość ludzi zaczęła z czasem korzystać. Przy czym, zwracam jeszcze raz uwagę, ten system pierwszy konieczności musi zacząć reagować poprawnie na dynamikę zdarzeń, które wzrastają i spadają na dusze. A w następnej kolejności jakby liczyć liczbę dni potencjalnych, dlatego że to są dane historyczne. Może się okazać, że tych dni będzie na przykład więcej niż 11, może się powiedzieć w ogóle nie. Tak teoretycznie jest to możliwe. Jeszcze jedno, że można, my tutaj dywagujemy na temat poziomu 150, 80, 120. W wyniku konferencji Monideria wpadły na pomysł, który może być kopernikańskim dosłownym przewrotem. Być może, to należy zbadać, być może dałoby się w ogóle odejść od średniej, tylko oprzeć się na trzech parametrach meteorologicznych. Stopień stabilności atmosfery, indeks przewietrzania i jeszcze jeden ważny warunek dotyczący prędkości wiatru. Jeden do jednego...
No jeden wiceprezydent się załamał też.
Nie, że to jest pomysł, który należy sprawdzić.
Proszę? Nie, nie, spoko, spoko.
To jest pomysł, który należy sprawdzić, ponieważ dwa lata badań naukowców w Krakowie dowiodły, że tego typu wskaźniki jeden do jednego przekładają się na sumie stężenia, które rejestrują na stację. Być może nie ma co poruszyć kolki o ten poziom, tylko po prostu o te wskaźniki, ale to znowu wymaga trochę czasu, żeby sprawdzić. Teraz zaczniemy te wskaźniki dostawać, bo będziemy to wszystko analizować.
Jasne, przechodzimy do dyskusji. Pierwszy zgłaszam się Jakub Kosek, bardzo proszę.
Chciałem prosić, żebyśmy nie używali zarówno w wypowiedziach, jak i tak jest na stadzie, że to są koszty. Po prostu to było, jakbyśmy dostali nowe autobusy w związku z tym. To jest tylko utracony przychód. Więc kosztów większych komunikacji nie będzie mieć, chyba że się okaże, że jest tak już zainteresowany, że to trzeba zwiększać wypadki, to dopiero się okaże w przyszłym roku. Więc na kolejny rok najbliższy. Dopiero zobaczymy, czy są potrzeby dostawienia, czy nie, i kosztów tak naprawdę nie będzie, tylko utracone przychody. A zysk dla jest poprawa jakości powietrza. Bo każdy, kto jedzie samochodem, i tak nie kupił biletu. Jak go kupi, znaczy nie kupi, bo wsiądzie do samochodu, do autobusu, przepraszam, nie wsiadając do samochodu, nie generuje kosztów, nie generuje przychodów, ale zmniejsza jakość powietrza.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Adam Miga, bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Nie widzę też Państwa na sali. Pan doktor Walasz, bardzo proszę. Dostanę do projektu uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, do przyjmowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania dla prezydenta miasta Krakowa w zakresie przyłączenia zażywionego do nowych przypadku inwalidów do Banku Krakowskiego, druk 1226, drugi projekt dla zgodnego na naszym. Bardzo proszę.
Stanowi i tak integralną część
Parku Krakowskiego i użytkownicy Parku Krakowskiego traktują ją tak jak park. Ale dyskusja pomiędzy inwalidów toczy się już od wielu lat. Były w tej sprawie protesty. Patroni obie patroni na przerwę. Ostatnia odpowiedź w sprawie budżetu obywatelskiego dla jednego z mieszkańców wywołała już dużą burzę w mediach społecznościowych, ponieważ tam się pojawiła odpowiedź, że ponieważ tam jest zapisany parking, więc nie mogą być tam realizowane projekty budżetu obywatelskiego. Więc proponuję zakończyć jeszcze tę dyskusję i w najbliższym czasie mam nadzieję, że uda nam się zmienić politykę parkingową miasta Krakowa i wreszcie ten parking sam zniknie już na serio. Ale zanim to może bardzo proszę o przyłączenie tej działki, możliwość przyłączenia tej działki do Parku Krakowskiego, bo na przykład w przyszłym roku Park Krakowski będzie rewitalizowany od A do Z, a ta działka w tym projekcie nie może być rewitalizowana. To jest po prostu absurd, ponieważ mieszkańcy i tak korzystają z tej działki jako części Parku Krakowskiego. Dlatego bardzo proszę o
przyłączenie tej działki. Dziękuję. Bardzo
chcę tylko dodać tutaj, koleżanka nie wspomniała, że to jest uchwała kierunkowa. Także na razie nie stanowi żadnego prawa miejscowego, ale wystarczy kierunek dla pana prezydenta i oczywiście wszyscy się nad tym będziemy zastanawiać. Myślę, że warto jest poparcie.
Czy to jest ta sala? Dział głos dyskusji? Nie widzę. To jest na sala tego zadania głosu. Przyznaczę do projektu uchwały. Proszę państwa, myślę, kto jest za mnie głosem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących wyznaczenia terenu pod park, w którym mieszkańcy będą mogli sadzić pamiątkowe drzewa z okazji narodzin dziecka. Był 1263. Pani radna Anna Szymon.
Proszę państwa, krótko. W Koninie jest już taki park, który nazywa się Park Ojców. Tam mieszkańcy sadzą drzewa, kiedy rodzą się dzieci. To się cieszy mieszkańcy w Krakowie bardzo chętnie biorą udział w akcjach społecznych, które polegają na wspólnym sadzeniu zieleni. Bardzo często po prostu też te rośliny sadzą u dzieci, a my dorośli tylko patrzymy i pomagamy. Więc myślę, że ta akcja się spotka z dużym poparciem. A zachęciła mnie do tej uchwały bardzo pozytywna odpowiedź pana prezydenta Jacka Jankowskiego na interpelację w tej sprawie. I dobrze by było, gdyby miasto poszukało terenu, na którym mieszkańcy sadzić się te drzewa. Rolą miasta byłoby wyznaczenie miejsc na nasadzenie, tak żeby drzewa wzajem sobie nie przeszkadzały, co do regulaminu i gatunków drzew, to możemy oczywiście rozmawiać. Dodam jeszcze tylko, że we Włoszech jest ustawa, która nakazuje zasadzenie drzewa przy narodzinach dziecka, ponieważ chcą po prostu w ten sposób zachęcić mieszkańców do szanowania mieszkań zieleni i też do
dziękuję. Mam pytanie na otwarcie dyskusji. Czy są jakieś tereny, że tak powiem, preferowane przez wnioskodawcę co do lokalizacji tego miejsca?
Zupełnie nie. Po prostu chodzi o to, żeby to było na terenie Krakowa. Oczywiście, że byłoby idealnie, gdyby było to gdzieś w miarę w środku, żeby nie było to na obrzeżach, ale jeśli chodzi o to, oczywiście też.
Jeżeli ten zwyczaj się przyjmie, jedna trzecia rodziców posadzi, to jest kilka tysięcy drzew rocznie.
Zdaję sobie sprawę.
Adam, jak to bardzo proszę. Ja myślę, że jak miasto kupi tereny na Łąkach, to niech tam będzie tak 200 hektarów pod zalesieniem. Zgłaszali się goście, bo to będzie jak w Polsce.
Proszę państwa, znowu przypominam, to jest uchwała kierunkowa.
Ale to ja czytam w tytule.
Ja wiem, ale mówię o tym, że to jest wyznaczenie, to jeszcze nie jest prawa. Natomiast no to moim zdaniem osobiście jest to bardzo, bardzo cenny pomysł. Nikogo nie zmuszamy do tego, żeby takie drzewa sadził. Proponujemy tylko tereny. Dodatkowo mieszkańcy. ważny dzień w życiu całej rodziny, mogą w znaczonych miejscach, w wyznaczonych gatunkach postawić zasadniczego dla pamiętnych takiego wydarzenia. Ja w 100% popieram, mam nadzieję, że skoro prezydent interpelacji będę odpowiedział, że też takie tereny znajdą się, wydaje, że mamy mnóstwo terenów zaniedbanych i będzie można to bardzo ładnie poszukować, to naprawdę świetny powód, z moich tam świetnych.
Jakub Kosowat, proszę.
Tak, ja chciałem zauważyć, że tą uchwałą teraz pan, który wnioskuje o wykup terenu od pana, to jest panie pan rzecznik, pan dawał temu, może byśmy tam od razu taką myślę, w tym celu zmniejszy koszty utworzenia parku, zostanie to wykupić tam, będziemy mogli realizować mieszkańcom, na przykład, że wszyscy na tą grupę, będziemy zagrać, będziemy mieli nowy pan, także ja bym to nie
okay, czy też... Włodzimierz, proszę. Podaj.
Ja chciałem podzielić się tylko o jednym doświadczeniu negatywnym, ponieważ też pan prezydent, czy właściwie może nie prezydent pozytywnie, taką akcję jak sadzenie ścianek choinek po sezonie świątecznym. I to po prostu wybrało sobie miejsce do zakracenia, bo ja taką akcję nazywam, różnych choinek, różnych samotek, czy klasztornych na błoniach młodzieckich i wybrali mieszkańcy jako negatywne działanie, więc jeżeli ten cel ma być szczyty, to się odbywanie w tym miejscu, które będzie wbrew mieszkańcom, żeby ono po prostu było przemyślane. Na przykład wzdłuż może dróg, które czasem wymagają zieleni izolacyjnej, a może to jest kierunek właściwie.
Pan, idea jest, żeby był pan.
Ja tylko podzielam się z
panem. Pani prezydent Kotarza, bardzo proszę.
Szanowni Państwo,
do mikrofonu
Państwa. Szanowni Państwo, to było powiedziane, pan prezydent mówił o interpelacji, bardzo pozytywnie ocenił ten pomysł i duże panowie trwają prace na znalezienie właściwego terenu. Bo ja rozumiem, że takie autopomysły się rodzą na tych miastach, każdy ma swój park. Natomiast prosimy wziąć pod uwagę po pierwsze dobrą obsługę komunikacyjną, miejską komunikacją, bo to jest niezwykle istotne w takim przypadku, jak również i właściwe dobór podłoża, czyli gleby, tak aby te drzewa dobrze rosły, bo nie ma większej przykrości, jeśli by się okazało, że drzewo umierało, faktycznie z konserwatorami, tak do tego nie wskazano, jak również i warunki przemieszczania miasta, bo że jeśli nawet 1/3 dzieci będzie miała posadzone drzewo, to w ciągu jednego roku będzie 5000 drzew, więc powstanie po prostu las. Dlatego bierzemy to wszystko pod uwagę i szukamy jak najlepszego miejsca.
Panie prezydent, dlatego ten teren przy Sudole jest optymalny, bo tam jest 200 hektarów. To będzie duże możliwości rozwojowe. Ja wiem, że trzeba rezerwę terenową musi od razu, bo to za kilka lat się wszystko zadrzewi, ale tam zarząd dzielnicy miejskiej przy Chabrowie robił nasadzania, także grunt chyba jest odpowiedni. No i nic tylko wykupywać się jedno.
Ale
że
sam abatar
w pierwszym zdaniu
które już mamy
w
miejscu.
No ale to wtedy się odnosi, że w Grębałowie może być. A wtedy będzie pan wiązał w Grębałowie. Tam jest taki duży teren. Wszędzie są potrzebne bardzo panie na okej, okay, dobrze. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. To w Państwa radnym jest zatem pozytywna do rubry do uchwały. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Chodziło do punktu 5. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Prokocim, obszar parkowy. Myśmy się spotkali w poniedziałek w Biurze Planowania z propozycją zatem pozytywnej z czterema, pięcioma punktami uwagami, to jest ta pierwsza uwaga. Działem 888 przez 23 należy wyłączyć z przeznaczenia M2 w odrębie nowy obszar UKS, dopuszczania budowę zabudowań zakonnych według parametrów ze studium. To jest działka z terenu M2. Czy tych zakonników zdecydowaliśmy, że jednak trochę niebezpiecznie się zostawiać i lepiej się do urządzenia około kościelne czy sakralne? Dwa. Z obszaru MWN przez U4 należy wykreślić funkcję zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowę wielorodzinnych usługami budowanymi należy wyznaczyć nową funkcję usługową z możliwością lokalizacji budynków na czasowe pobyt ludzi lub mieszkańców odbiera, bo to też są tereny zakonne. A trzecia sprawa, należy przeanalizować umiejscowienie nieprzekraczalnych linii zamykowych przy osuwiskach, należy przeanalizować strefę buforową dla osuwisk. Kolejna sprawa, należy wykluczyć zabudowę mieszkaniową w strefie do 50 metrów od cmentarza przy ulicy Bieżanowskiej. I ostatnia, w obszarach ML przez MWN, maksymalna wysokość wyznacza się do 11 metrów. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa na sali? Tak, znaczy, kto jest za opinią pozytywną do planu miejscowego Prokocim, obszar barkowy z tymi uwagami oczkami? Czy Państwa jest za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zalecenia przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa, druk 1161. Myśmy dyskusję w tym planie miejscowym odbyli, tam są złożone poprawki, ale my opiniujemy sam projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chce, aby się zabrać głos? Ktoś z Państwa na sali? Nie widzę. W takim razie, kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. Punkt 7. Zapewnienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zarządzania przestrzennego obszaru większych przez szpital, druk 1184. Przypomnę, że omówiliśmy wszystkie uwagi, zaopiniowaliśmy, omówiliśmy plan miejscowy. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Kto jest Państwa na sali? Nie widzę. Kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bronowice Wesele, druk 1176. Przypomnę, że omówiliśmy projekt uchwały, zaopiniowaliśmy wszystkie uchwały dotyczące rozpatrzenia uwag. Czy ktoś z Państwa chce do dyskusji? Ktoś z Państwa na sali? Nie widzę, kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pachońskiego w Wielkim Łokietla, druk 1236. Pani prezydent czy pani dyrektor?
Może w ogóle pani...
Pani dyrektor, słowo wstępne, proszę.
Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy Państwu przedstawić projekt, to jest projekt wniosek Państwa, uchwała wyjątkowa, aby złożono się plan miejscowy dla tego rejonu, uchwała powietrza 2016 roku. I Panią Marię Burdą proszę o przedstawienie
obietnicy. Dzień dobry Państwu. Przystępuję do omówienia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pachońskiego w Wielkim. Na podstawie uchwały kierunkowej z dnia 6 lipca Rada Miasta Krakowa zobowiązała prezydenta Miasta Krakowa do sporządzenia analizy zasadności przystąpienia do przedmiotowego planu oraz do przedłożenia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały do 30 września bieżącego roku. Autorzy uchwały kierunkowej wskazywali na konieczność objęcia przedmiotowego terenu prawa miejscowych, który pozwoli zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu intensywności zabudowy oraz pozwoli na utrzymanie istniejącego obiektu aktualnego. Prezydent Miasta Krakowa wykonał oba punkty uchwały i przekazał zarządzenie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejonu ulicy Pachońskiego i Łokietka Radzie Miasta Krakowa. Przedmiotowy plan miejscowy położony jest w północnej części Miasta Krakowa w dzielnicy 4 Krakowa Biały na terenie jednostki ewidencyjnej Krowocza. Granice obszaru wyznaczają północy linia kolejowa 95 Kraków Nowiniki Podłęże. Od wschodu ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linia tramwajowa od pętli Krowocza Górka do Górki Narodowej Zachód. Od południa ulice Konrada oraz ulica Opolska w trasie drogi głównej ruchu przyspieszonego. Ustawienie planu jest harmonijne poszanowanie przestrzeni między istniejącym i powstającym zabudową. Ochrona terenu dzielenia urządzonej oraz integracja terenów dzielenia urządzonej z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak również zachowanie korytarza drogowego ulicy, przedłużenia ulicy Weissa w kierunku północnym. Zgodnie z wymaganiami artykułu 14 ustęp 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Krakowa wykonał analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Wytyczne do planów miejscowych zawarte w tomie trzecim studium są w pełni zbierane. zbieżne z założeniami i celami planu i pozwalają zakładać, że sporządzony jest to plan zagospodarowania przestrzennego i umożliwi realizację polityki przestrzennej przy studium. Studium określa dla obszaru objętego analizą następujące kategorie terenów. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, tereny usług, tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny komunikacji. Na przedmiotowym w obszarze objętym analizą znajduje się obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pachońskiego wraz ze zmianą oraz we wschodniej części niewielki fragment miejscowego planu linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. Z analizy rejestru wniosków o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika, że na przedmiotowym obszarze złożono 125 wniosków. Pierwszy wniosek został złożony w marcu bieżącego roku. Był to wniosek Rady Dzielnicy Czwartej Prądów Białych. Kolejne 124 wnioski zostały złożone po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały ustalającej kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stanowią dla niej wyraz poparcia. Na przedmiotowym obszarze wydano 26 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 16 decyzji o pozwoleniu na budowę. Toczą się tutaj również 4 postępowania o pozwoleniu na budowę, jak również 3 postępowania o ustalenie warunków zabudowy. Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejonu ulic Pachońskiego wokół Okierka jest celowe i uzasadnione, a przygotowano odpowiednie materiały i ustalenia umożliwiają wszczęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur sporządzania planu po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jakub Kosowa, proszę.
Chciałem prosić jedną rzecz, bo kiedyś rozmawialiśmy o takiej sytuacji, nie pamiętam, że na to duże nie uciekaliśmy, że tam trzeba że była presja inwestorska i przegapiliśmy. Były jakieś takie kroki, pamiętam, tak trzeba było strzelać. Natomiast chciałem tu podkreślić, że właśnie tu jest podobna sytuacja i prosimy, żeby najszybciej był plan uchwalony, bo tam w zabudowie jednorodzinnej, no niektórzy właściciele próbują wcisnąć bloki, a to kompletnie nie o to chodzi. I
ta sytuacja faktycznie pojawi się w rejonie ulicy Łokietka.
To wszystko, tak? Błodzież nie jest.
Tylko pytanie do tego obowiązującego planu miejscowego. Pytanie dotyczące obowiązującego planu miejscowego. Czy jakieś te ustalenia będą istotnie różniące ze względu na studium?
Nie, ustalenia studium realizują, znaczy powielają jakby ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo zatem ten teren jest w tym momencie już zainwestowywany i są wydane na tym terenie pozwolenia na budowę i tam zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa od strony ulicy Pachońskiego.
Chciałbym tam, czy istotne, że to też jest ujęte w planie miejscowym, czy nie należy do innych tego planu miejscowego. Nie mam tutaj zdania.
Ja może panu radnemu powiem, bo jest szczególnie jak pani mówi. Tam od ulicy Pachońskiego jest zbudowany link, który skonsumowały jakieś tam wskaźniki. Myśmy zmieniali plan miejscowy, żeby... Plan stary zapisał w ustawie, skonsumował jedna inwestycja, skonsumowała wszystkie wskaźniki zaś postojowe dla całego obszaru. A później były wnioski właściciela terenu, żeby tam postawić biurowiec zamiast części bloków i jest studium UM, albo UM. I wnioski nawet wpływały do komisji, żeby w ramach plan planistyczny zmienić również tamten plan, bo oni chcieli jeden czy dwa bloki mniej na rzecz innego biorcy. Czy tutaj to się buduje koło, jak jest wyjazd z Wyki i na Fos się buduje taka nowa ulica, to tam są te, to są tereny. Na plecy, jak to pytam. I tam były wnioski właścicieli. Właścicielem jest firma Kantor. Oni wnioskowali do nas, do prezydenta o zmianę planu. Jak się pojawiła ta uchwała kierunkowa, no to ten teren zresztą nie jest to całości. Więc oni by wnioskowali pewnie o biurowiec, bo na zawodowym rodzinie mają swoje miejsce.
Ale słyszymy,
Jakub?
Ja jeszcze może ktoś udowodnił, bo jakby ta uchwała kierunkowa była autorstwa i ja
ja widziałem ten plan, natomiast po konsultacji z biurem on został świadomie włączony.
Bo właśnie wnioskował o plan ustawy.
Tak, tak,
jest. Czy ktoś jeszcze? Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego jest włączony ten obszar NW chyba 6 skórki nerwowej?
Dlatego, że tam była sytuacja taka, że zaproponowano przez Państwa granicę, chcieliśmy istniejący, wybudowany niedawno budynek zawodowy mieszkaniowy dla rodziny. I włączyliśmy niewielki taki fragment ulicy Danka.
Ale tereny, które są niezabudowane czy zabudowane?
Zabudowane. Jest zabudowane. Istniejący blok i chcieliśmy go ciąć po prostu granicą prawą.
Jeżeli mam pytanie...
To jest obszar mniej więcej 30
km. No dobrze, no, tylko Państwo, no, to nie wynika z tego zapisu, tak? To wynika, że włączono teren Albusza. Drugie mam pytanie, bo w mapie komunikacyjnej ze studium jest piktogram mówiący o parkingu Parku i Jedź, mniej więcej w 30 mapach przy Konrada Opolskiej. Czy on będzie się odnosił do tego parkingu, który jest realizowany wewnątrz mapa od strony Azorów, czy będzie jeszcze ten parking studium po drugiej stronie ulicy? Na to ostatnie stanie. No bo ten jest, Park and Ride jest na północ od Konrada Opolskiej.
To są rozwiązania takie, że generalnie jest rezerwata darmowa zachowana pod drugim pod przedłużenie ulicy Weissa.
No i pod tramę.
I pod
tramę. Okej, dobrze. No tak, tylko że jak wiemy, oba doskonale, bo byliśmy na tych spotkaniach, jeden jest od strony ludzkiego w tym ślimaku projektowania. A tutaj ze studia wynika, że drugi powinien być po drugiej stronie estakady. Dlatego pytam. Najprawdopodobniej pewnie oba postanowienia będą potrzebne. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę, kto z Państwa jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Przepraszam, dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Zatrzymanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza, druk 1231.
Kolejna uchwała kierunkowa Państwa o sporządzeniu planu miejscowego dla obszaru Olsza. W związku z tym przygotowaliśmy analizę zasadności przystąpienia, tak jak Państwo sobie życzymy. I bardzo proszę Panią Marię.
Przystępujemy do omówienia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza. Na podstawie uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 roku Rada Miasta Krakowa zobowiązała Rada Miasta Krakowa do sporządzenia analizy do dnia 31 sierpnia bieżącego roku i przedłożyła Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały do 30 września bieżącego roku. Autorzy uchwały kierunkowej wskazywali m.in. na konieczność objęcia przedmiotowego terenu planu miejscowego, w którym wyraźnie rozgraniczy się badania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zabudowy wielorodzinnej oraz obejmie się ochroną terenów dworów potockich oraz nieliczne tereny zieleni urządzonej. Prezydent Miasta Krakowa wykonał oba punkty uchwały i w dniu 29 września zarządzenie przekazał do Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Olszy. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest w północnej części miasta Krakowa, w dzielnicy 3 promieniu Czerwonej. Obszar jest ograniczony od północy ulicą Blańską, od wschodu ulicą Miejską Meissnera, od południowego wschodu ulicą Chałupnika oraz ustaleniami obowiązującymi planu zagospodarowania przestrzennego Mogłowska Chałupnika, od południa linii nr 100 i od zachodu rzeki Białucha. Wskazany obszar uzupełnia tereny objęte sporządzanymi i obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I tak od zachodu mamy plan obowiązujący Wileńska, od północy 3 obowiązujące plany miejscowe Promnik Czerwony Zachód, Sudów Dominikański i Promnik Czerwony Naczelna. We fragmencie północno-wschodnim mamy sporządzony obecnie plan generała Bora Komorowskiego, rejon koncentracji usług. Dalej mamy obowiązujący plan na wschodzie rejon ulicy Pijarów. Dalej sporządzony plan u Góry Fiołkowa i wspomniany już wcześniej plan Mowiska-Wałknika. Podstawowymi celami planu jest uporządkowanie zabudowy osiedli poprzez określenie granicy terenowo przeważającej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, ochrona obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, oraz ochronę terenów zieleni urządzonej oraz kształtowanie atrakcyjnych terenów przestrzeni publicznej. Zgodnie z wymaganiami artykułu 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni, Prezydium Miasta Krakowa wykonało analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Wytyczne do planów miejscowych zawarte w tomie 3 studium są w pełni zgodne z określonymi celami planu i pozwala to zakładać, że sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi realizację polityki przestrzennej przyjętej w studium. Na przedmiotowym terenie studium określa następujące kategorie terenów. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, niskiej intensywności, tereny usług, w tym usług handlów wielkopowierzchniowego w rejonie Ronda Mońskiego, tereny zieleni urządzonej oraz tereny komunikacji. Z analizy rejestru wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany stwierdzono, iż na przedmiotowym terenie został złożony jeden wniosek, był to wniosek Rady Dzielnicy o sporządzenie na tym terenie planu. Na przedmiotowym obszarze w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2016 wydano 75 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 43 decyzje o pozwoleniu na budowę. Na przedmiotowym obszarze toczą się również postępowania, 11 postępowań o ustaleniu warunków zabudowy oraz 4 postępowania o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Olsza jest celowe i uzasadnione, a przygotowane materiały umożliwiają przyjęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur sporządzenia planu po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przestrzennego. Dziękuję.
Dziękuję. Cała dyskusja. Ja mam jedno pytanie. Jakie budżetki są procedowane na Almie? Na co? Czy pilot? Tam jest 20 metrów wysokości, tak? Bo z tego co słyszałem, tam próbowali biurowce postawić na całej powierzchni tego terenu, który zajmuje Alma, łącznie z parkingiem. Tak? Ale dobrze pamiętam, że jest 27 metrów wysokości,
tak? Studium? Tak.
Nie, do 40 metrów. Ze strony 18 wynika, że MW jest do 40 metrów, tak?
Chyba na samym rogu, tam gdzie jest Alma Tower.
Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług. To się jeszcze nie cieszy sobie. Nie, w tym zakresie wskaźniku zabudowy studium wyznacza wysokość zabudowy usługowej w terenach usług w tym handlu wielkopowierzchniowego 40 metrów. Do 40 metrów. Czyli na całym terenie, łącznie z tymi parkingami. No mocno, to. 18 strony.
Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług do 40 metrów w terenie po południowej stronie.
Ja nie pamiętam co jest.
Ale
to
nie jest
etap, który
może
sobie zrobić. Ja tylko pytałem o wysetki. Ale widzę, że są procedowane wysetki na tym terenie. Pytam o co? Na co? No bo...
Której,
ja myślę, że biurek przedstawia to z przygotowania.
W terenie, który pan przewodniczący pyta, to są tereny usług, w tym usług handlu wielkopowierzchniowego. Wysokość zabudowy jest do 40 metrów.
No. Żeby marszałkowi się bardzo spodobało nasze posiedzenie, to nie może wyjść. Taki pretekst, tak? To pan marszałek jeszcze podpisze, że pan wyjdzie. Zastarczy ktoś jeszcze na jakieś pytanie? Pójdziemy jeszcze tu bardzo proszę.
Chciałem pytanie teoretyczne. Rozumiem, że jeżeli wyjdzie nowy kodeks budowlany,
mamy w międzyczasie, to będziemy musieli się do niego dostosować, tak?
To dwa lata będzie mamy kodeks na 10.
Bo jeżeli pan tam zapisał taki stopień jest taki, że uchwała planu miejscowego musi poprzedzona być wprowadzeniem zadań własnych gminy wynikających z planu do PF-u i planu budżetu. Czy skutki finansowe są już naznaczone przy takim bardzo dużym planie?
Jeśli chodzi o nowy kodeks, to przede wszystkim nie ma rozporządzeń i tej ustawy przejściowej, więc dzisiaj trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo może się okazać ostatecznie tak, że wszystkie akty, które są wprowadzone do czasu zanikają i będą obowiązywały, tak samo skończymy z tym planem.
Panie Radny, a jak będzie wyglądał kod przejściowy między obecnym ustawodawstwem a kodeksem, jeśli kodeks się utrzymał w wersji dzisiejszej?
A my z tego planu nie mówimy o tym, że to nie jest określone.
Właśnie, dlatego ja o to pytam, bo dzisiaj jest tak, że od dzisiaj do wejścia kodeksu w życie jest jedno prawo, a tam nie ma żadnych zapisów, co się stanie z planami, które są w trakcie procedury.
Nie dlatego, że nie ma, tylko jeszcze nie ma. I to ma być określone, kiedy będziemy decyzję nie mieć. Tak samo jak nie ma jeszcze rozłożone. Z tego, co wiemy, no to na pewno będzie to, co w tej chwili pracy, co wykonujemy, one będą dalej pobudzać dla nas, gdzie nikt chyba nie będzie na to, żeby na to schylać wszystko, tak jak kiedyś zrobiono, no to było już straszne, nie są.
Tylko, że go nie wstrzymano. I od nowa.
Nie,
obowiązują. Dobra, zostawmy to, bo to w ogóle dyskusja jest nad wstępnym projektem. Czy to jeszcze do tego nie widzę, podaję pod opiniowanie ruch 1231 w sprawie planu miejscowego dla Olszy, to Państwa Radna jest opinią pozytywną. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4, 6 osób za. Chodzimy do punktu 11. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat stanu zaawansowania prac planistycznych. Nie będzie wysłane. No nie, ale jest spokój, jest szybko głosowanie. Jeszcze głosowanie nie miałem, no to jest sama kwota. Państwa, ostatnio Pani Dorotek, jak już ostatnio było mówiono, że na pierwszej posiedzeniu komisji, które będzie miało w miarę racjonalnym uświadomieniu, czy każdy ma racjonalnym, ale w miarę dokładnie dużo punktów będą informacje poszczególnych zespołów planistycznych, zresztą zespołu Pani Moniki.
Ale ja pozwolę sobie Państwu powiedzieć parę informacji na temat ogólnie pracy biura. A potem rzeczywiście w drugiej części poproszę Panią Monikę jako zespół numer 1. Proszę Państwa, dzisiejsza nasza prezentacja, moja wypowiedź będzie się składała z takich części. Będziemy mówić o uchwalonych planach miejscowych, będziemy mówić o sporządzanych i w końcu stan prac planistycznych, część pierwsza dotycząca jednego z zespołów. Takim momentem, o którym dzisiaj będziemy wiele mówić, było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, czyli 9 lipiec 2014 roku. A to jest o tyle istotna data, że do tego czasu były plany sporządzone na bazie starego studium i jak gdyby od 9 lipca przystępujemy do nowego etapu planistycznego w mieście. I ten etap planistyczny jest w związku z pierwszymi uchwałami, które Państwo podjęliście dla opracowania nowych planów. To był 24 września 2014 roku. I do 12 października, bo do 12 października wtedy przygotowywaliśmy sobie tą prezentację, zostało podjętych 73 uchwały o opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę zobaczyć, tutaj są podzielone na poszczególne lata. 2014 41, 15 11, w 2016 Rada Miasta Krakowa podjęła 21 uchwał. W tym czasie również Państwo odstąpiliście od opracowania dwóch planów, znaczy podjęliście Państwo takie uchwały. To dotyczyło Rondo Ofiar Katynia i Tychowice 2. W tym też czasie 7 planów zostało uchwalone. Można powiedzieć dużo, niedużo, może niedużo, ale ta procedura planistyczna określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, że czas na sporządzanie planu i przejścia wszystkich etapów, które określa ustawa, spowodował, że można było dopiero zakończyć te 7 procedur. Tutaj macie Państwo graficzne przedstawienie tego, o czym mówię. Czerwone to są plany miejscowe, które są obowiązujące, uchwalone. Zielone to są plany, które są w tej chwili sporządzane. Czyli mamy 142 plany obowiązujące i miasto jest pokryte prawie w połowie planami miejscowymi. Właśnie w tym czasie, jak powiedziałam o tych 7 planach, Państwo, Rada Miasta Krakowa uchwaliła rejon ulicy Junackiej, zapewne pamiętacie Państwo, nieduży plan, ale związany z ewentualnymi roszczeniami inwestora, w związku z tym on jak gdyby był niewielki i opracowywany dosyć szybko, bo chodziło o odszkodowanie. Prądnik Czerwony Naczelna, rynek Trowoderski, też istotny plan z punktu widzenia prawdopodobieństwa powstania inwestycji na tak zwanym rynku w rejonie ulicy Królewskiej, rejon ulicy Podgórki Tynieckie, Nowa Huta Przyszłości przy Lasach Rusieckich, Młynówka Królewska Grodgera 2, niedawno uchwalana nakładka na Młynówkę Królewską Grodgera i Park Ruczaj Lubosten Tram Ochronny. Plany, liczba planów obecnie sporządzanych to 64. Jeśli te plany zostaną sporządzone, to miasto będzie pokryte, to znaczy te plany pokrywają 18,4%, znaczy dla takiego obszaru wykonujemy plany. Natomiast ze względu na to, że część z tych planów jest nakładką na obowiązujące, no to ten wskaźnik nie będzie wynosił 18,4, oceniamy go w ilości 16. Siłami, nie wszystkie plany opracowujemy siłami Biura Planowania Przestrzennego, zlecamy na zewnątrz, przetargi są ogłaszane i w związku z tym wewnętrzne plany to 45 planów miejscowych na łączną powierzchnię 12,8% miasta, zewnętrzne to 19 planów. Jak chodzi o firmy zewnętrzne, które z nami współpracują, to jest Instytut Rozwoju Miast, macie Państwo tutaj wymienione, ja nie będę ich czytać, bo nie ma chyba sensu, i GART, firma z Łodzi, która też wygrywa przetargi. W tej chwili są procedury planistyczne, procedury przetargowe ogłoszone i w listopadzie będzie otwarcie ofert. To jest 5 planów, Bulwary Wisły 2, Azory Zachód, Mieszczelice Południe, Mogiła 2 i Bagry. Przekazane do uchwalenia mamy 3 plany, czyli Czyżyny AWF. Ta procedura jest jak gdyby tak chwilowo zaczynana, Wieńczyce Szpital i Bronowice Wesele. Proszę zobaczyć, czas sporządzania tych planów i przekazania do Rady Miasta. To w przypadku Czyżyny AWF to był rok i 7 miesięcy, w przypadku Szpital Wieńczyce Szpital 2 lata i w przypadku Bronowice Wesele rok i 6 miesięcy. Na to, jak szybko opracowujemy te plany, oczywiście ma wpływ ustawa, czyli procedura, która jest określona, ale również ilość wyłożeń. Każde z wyłożeń, tak oceniamy, przedłuża procedurę opracowania planu o około 3 miesiące. Plany sporządzane siłami zewnętrznymi. Tutaj macie Państwo poszczególne fazy. Oczywiście jak chodzi o zewnętrzne firmy, które opracowują, to nie jest tak związane, to nie wygląda w ten sposób, że my zlecamy im nic więcej, bo i cała procedura przebiega siłami Biura Planowania Przestrzennego, odbiory, wykazywanie uchybień czy dostosowanie się do procedury krakowskiej, co miało szczególne znaczenie w przypadku firmy z Łodzi, powoduje, że też czas pracy naszych pracowników jest wyraźnie z tego powodu wydłużany. Przygotowywane do uchwalenia plany, które lada moment będziecie Państwo mieli, to Nowa Huta Przyszłości Gołomska Północ, Nowa Huta Przyszłości Gołomska Południe, Lema, Staw Domski. Proszę zobaczyć, w tej chwili prawie żaden plan nie ma jednego wyłożenia. Związuje się to z tym, że uwagi, które wpływają, są bardzo szczegółowe. Mogliście się Państwo przekonać przy uchwałach w sprawie uwag nieuwzględnionych przez prezydenta, że to nie jest tylko jedna uwaga, natomiast do tego przychodzą różne postulaty i pani prezydent no, w przypadku bardzo często decyduje się na drugie wyłożenie, aby to było zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dwa artykuły z ustawy o planowaniu, to znaczy artykuł numer 15 określający zakres planu i oczywiście, że prezydent sporządza zgodnie z zapisami studium. To jest dla Państwa oczywiste jako fachowców, członków Komisji Planowania Przestrzennego. Opis procedury planistycznej określa artykuł numer 17 i tutaj pozwoliłam sobie wykazać Państwu wszystkie ustawy, które są ustawami współpracującymi z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. My w swoich ustaleniach planistycznych, w swoich propozycjach planistycznych musimy się liczyć z zapisami, które wynikają z takiej ilości ustaw. Oczywiście procedura planistyczna jest bardzo rozbudowana. Ktoś kiedyś powiedział, że 20% czasu planista poświęca na koncepcję czy na projekt planu, 80% poświęca na przeprowadzenie właściwie tej procedury planistycznej. W artykule właśnie 17 punkt 2 ustawy jest powiedziane, że na, chociażby zawiadomienie właściwe organy ustawowe, jednostki miejskie, operatorów sieci, odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Krakowa. W ramach tego ostatnich odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Krakowa prezydent powołał tak zwany zespół zadaniowy i każdy plan ma posiedzenie zespołu zadaniowego, który przedstawiciele poszczególnych wydziałów wnoszą swoje uwagi z zakresu swoich kompetencji. Od pewnego czasu przy procedurze opracowania planów ważną rolę odgrywają konsultacje społeczne. Oczywiście ustawa mówi nam, że spotykamy się i konsultujemy plany na etapie dyskusji publicznej, ale uważaliśmy, że jest to za mało. W związku z tym po podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego bardzo często spotykamy się z mieszkańcami, żeby chociażby namawiać i tłumaczyć im, co to jest planowanie przestrzenne i namawiać ich do składania wniosków, bo chwilę wcześniej widzieliśmy, zaobserwowaliśmy, że mieszkańcy niechętnie uczestniczyli w składaniu wniosków. Tych wniosków spływało bardzo mało i dopiero potem ich aktywność przechodziła na składanie uwag. W tej chwili widzimy, że w związku ze spotkaniami i z tym, że jedziemy informacyjnie do mieszkańców, ta ilość wniosków znacznie wzrosła, czyli jest nadzieja, że możemy opracowywać plany, no jak gdyby znając oczekiwania mieszkańców. Takich spotkań, tych pozaproceduralnych na tym etapie, czyli z rozpoczęcia planu, odbyło się, biuro przeprowadziło 39. Spotkania z mieszkańcami też wprowadziliśmy coś, co jest związane z koncepcją. Czyli jeżeli mamy, jeszcze nie jest to projekt planu, tylko koncepcja planu miejscowego, jedziemy i rozmawiamy, pokazujemy swoje jak gdyby pierwsze przymiarki do planu i prosimy o odniesienie się do tego mieszkańców. Takich spotkań mieliśmy 34. I w końcu dyskusje publiczne w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu od sierpnia 2015 roku do września 2016 odbyło się 39 dyskusji publicznych. Oczywiście mniej w 2015 roku, ale nie ze względu na to, że była jakaś nasza opieszałość, tylko że to nie był ten moment ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. I teraz w 2016 roku mieliśmy ich 30. Te spotkania, te dyskusje publiczne odbywają się tutaj na Placu Wszystkich Świętych, bo jeżeli mówię o tych poprzednich konsultacjach, to były na ogół w danej dzielnicy, w której był opracowywany plan miejscowy, żeby było bliżej mieszkańców. Czyli łącznie wszystkich konsultacji, które przeprowadziliśmy, było 112. 112 spotkań z mieszkańcami. Tutaj pokażę Państwu szybko już tą tabelkę zbiorczą ze spotkaniami, bo 112 to może liczba taka niewyobrażalna, natomiast jeśli zobaczycie Państwo, ile tych spotkań było, no to trochę żeśmy się z mieszkańcami spotykali. Obecnie w odniesieniu do 45 wykonywanych projektów planów miejscowych realizowane są kolejne czynności i prace związane z procedurą planistyczną. Pewne prace były wskazane jako plany, które powinny być wykonane, jak gdyby, które powinny być priorytetowe. I tutaj jest już ten plan, o którym mówiłam, rejon ulicy Ignackiej związany z odszkodowaniem. W tej chwili robimy też plan dość nietypowy, skład solny. Państwo zresztą opiniowaliście ten projekt planu. To jest plan, który jest opracowywany w związku z zamiarem uzyskiwania funduszy unijnych oraz plany ochronne, które są też niezwykle istotne. Plany te, które ewentualnie zatrzymają wydawanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, to znaczy wchodzenie z terenami inwestycyjnymi w tereny, które powinny być absolutnie chronione. Teraz procedura planu wygląda w ten sposób, że plany są podzielone na 5 faz. Faza pierwsza, zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych, faza druga, sporządzenie projektu planu wraz z prognozami, trzecia to wyłożenie do publicznego wglądu, czwarta edycja projektu do uchwalenia i piąta uchwalenie i wejście w życie uchwały. Faza pierwsza, nie będę jej szczegółowo może omawiać, natomiast proszę zobaczyć przygotowanie uwarunkowań, które składa się oczywiście z części tekstowej i graficznej, obejmuje inwentaryzację, analizę istniejącego stanu pod względem obsługi komunikacyjnej, infrastruktury, zbieranie informacji, które zbieramy chociażby w Wydziale Architektury dotyczące procedowanych WZK, procedowanych pozwoleń na budowę, analizy i postulaty wydziałów poszczególnych. W końcu analizuje się te wnioski mieszkańców, które zostały złożone do biura, do prezydenta w okresie, które zostało wcześniej określone w obwieszczeniu ogłoszenia. Analizuje się na tym etapie zapisy studium. Wykonuje się w końcu syntezę uwarunkowań do projektu i opracowania ekofizograficzne. Tutaj możemy Państwu pokazać, jak skomplikowane i duże są te opracowania. To są wszystko opracowania poprzedzające projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Faza druga to sporządzenie projektu wraz z prognozami, na które składa się już wtedy opracowanie projektu planu, oczywiście z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych, infrastrukturalnych, wstępne rozpatrzenie wniosków do projektu, bo prezydent rozpatruje wnioski po opracowaniu projektu planu miejscowego. Tutaj też mamy przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, konsultacje wewnątrzurzędowe i tutaj jesteście Państwo jako Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Przedstawiamy projekt planu Radom Dzielnic. Ostatecznie rozpatruje oczywiście prezydent swoje wnioski w formie zarządzenia. No, oczywistą jest rzeczą, że biuro te techniczne rzeczy w postaci przygotowania takiego zarządzenia opracowuje. Uzyskujemy opinie i uzgodnienia ustawowe, czyli znowu wysyłamy do tych instytucji, które są określone i organów, które są określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tej fazie są właśnie te konsultacje z mieszkańcami i tutaj takie przykłady. Państwo w niektórych spotkaniach uczestniczyliście. Pychowice do planu, do koncepcji planu miejscowego, bo wtedy już się pojawiła koncepcja planu. Pychowice 2, Czyżyny AWF, zresztą Czyżyny AWF spotkanie wielokrotne. Rejon ulicy Rajskiej też wielokrotne spotkania w rejonie Tom. I ostatnie chyba spotkania, które macie Państwo w pamięci z mieszkańcami, to jest rejon ulicy Tuchowskiej, Cechowej i Łużyckiej. I w końcu faza trzecia, wyłożenie projektu do publicznego wglądu, które trwa 21 dni, potem składanie uwag 14 dni każdy mieszkaniec ma termin i prezydent rozpatruje w 21 dni w formie zarządzenia. Biuro też uczestniczy w przygotowaniu takiego zarządzenia. Po rozpatrzeniu uwag, no jeżeli jest taka konieczność, ponowienie procedury planistycznej. I w końcu faza piąta, uchwalenie i wejście w życie uchwały, oczywiście przygotowywanie materiałów, przygotowanie prezentacji i jak teraz Państwo wiecie, również przygotowywanie oddzielnych uchwał w sprawie nieuwzględnionych przez prezydenta uwag wniesionych do projektu planu. W tej chwili, jak chodzi o podsumowanie prac, to stan na 2000 w Biurze oczywiście Planowania Przestrzennego, wrzesień 2016, mamy w fazie pierwszej 60 planów, w fazie drugiej mamy koncepcję dla 55, plany na etapie opiniowania wewnętrznego 45, opiniowania ustawowe 31, ponowienie uzgodnień, czyli kolejne wyłożenia 13, wyłożenie do publicznego wglądu wyłożenia 25, edycja projektu do uchwalenia, tutaj mamy wraz z załącznikami 8 plus 3 kolejne. Do uchwalenia czeka 8 planów.
Do uchwalenia? Czy do wejścia na radę?
Nie, przepraszam, do przekazania Państwu do rady. Do uchwalenia, do przekazania. Jesteśmy już na takim etapie.
Niepotrzebnie czekają, można dawać.
Ale musimy je potem jeszcze przygotować do uchwały.
Jesteśmy gotowe.
I teraz oczywiście mamy harmonogram i tutaj jest kwestia roku 2017. Ale proszę zobaczyć, dla 7 planów będzie zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych, to są te plany, które co dopiero były podjęte uchwały. Koncepcje według harmonogramów będziemy mieć dla 3 planów, plany z takim zaawansowaniem jak opiniowanie wewnętrzne 17, ustawowe do wyłożenia, przewidujemy, że wyłożeń w 2017 roku będzie 35 i najprawdopodobniej uchwalimy, znaczy będziemy przygotowani tak, że zaproponujemy Państwu jako Radzie Miasta Krakowa uchwalenie 36 planów miejscowych, ale mówię tu o 2017 roku. I teraz, I teraz proszę Państwa jeszcze parę słów na temat struktury organizacyjnej biura. I to, że Biuro Planowania Przestrzennego to 64 osoby pracujące, ale te osoby nie wykonują tylko i wyłącznie planów miejscowych, bo organizacyjnie mamy pracownię prac studialnych, to jak Państwo pamiętacie, to są wszystkie analizy, takie analizy zasadności przystąpienia do planów, to są wnioski, rejestracja wszystkich wniosków o zmianę planu, zmianę studium, to jest w końcu ustawa tak zwana krajobrazowa, bo w Biurze Planowania Przestrzennego opracowywany jest ten projekt uchwały. To są również statystyki, które są opracowywane i które są, muszą być co jakiś czas przekazywane. Pracownia urbanistyczna. 26 osób, 26 urbanistów, czyli można powiedzieć, że to są osoby z wykształceniem urbanistycznym sporządzające tą ilość planów, o której mówiłam. Ale do tej pracowni urbanistycznej za chwilę wrócimy. Pracownia branżowa to jest zagadnienia komunikacyjne, infrastrukturalne i środowiskowe. Pracownia kartografii i systemów informacji przestrzennej to są generalnie sprawy związane z grafiką, jak również prowadzenie BIP-u, strony BIP-owskiej Biura Planowania Przestrzennego, to też wymaga nakładu pracy. Chyba zresztą jak Państwo korzystacie z tej strony Biura Planowania Przestrzennego, no to myślę, że jest w sposób satysfakcjonujący prowadzony. Informacja planistyczna, proszę Państwa, to są setki wydawanych wypisów i wyrysów z planów miejscowych. To są opinie, które są wydawane, to są zaświadczenia wydawane, jak również na przykład postanowienia dotyczące opiniowania podziałów nieruchomości. W końcu stanowisko do spraw interpelacji obsługi prawnej, odpowiedzi na skargi, odpowiedzi, udzielanie informacji publicznych, interpelacje, czyli odpowiedzi na interpelacje. W tej chwili mamy 3 osoby tam zatrudnione. Stanowisko do spraw budżetu, to wszelkie rozliczenia finansowe związane z planami miejscowymi, a zwłaszcza związane z planami z firmami zewnętrznymi. No i tutaj obsługa jak gdyby administracyjna, to jest ostatni zestaw. Teraz pozwolę sobie parę słów o pracowni urbanistycznej. Pracownia urbanistyczna to 6 zespołów. Na czele tych zespołów stoi zespół numer 1 pani Monika Antoniuk, zespół numer 2 pani Justyna Kozik, zespół numer 3 pani Rębowska Wójcik, zespół numer 4 pan Tomasz Babicz, zespół numer 5 pani Maria Kaczorowska i zespół numer 6 pani Bożena Faber. I w tej chwili, dzisiaj mieliśmy mówić o zespole numer 1. Proszę zobaczyć, liderem tego zespołu jest pani Monika Antoniuk. W skład tego zespołu wchodzi pan Tomasz Kaczor, pani Katarzyna Kupiec nie na pełnej części etatu i młody pracownik na zastępstwo, czyli pani Karolina Jedlińska, która może służyć, no jest takim jak gdyby asystentem. Plan pracownia, znaczy zespół ten ma w swoich zadaniach 10 planów, z tym, że te Młynówka Królewska, Grodgera 2 i rejon ulicy Junackiej to są plany, które już zostały uchwalone. Państwo uchwaliliście te plany, natomiast pozostało rejon ulicy Rajskiej, Zakole Wisły, rejon ulicy Koszykarskiej, rejon ulicy Przewóz, Kolna Obszar Łąkowy, rejon ulicy Nowogódzkiej-Klimeckiego, Zabłocie Zachód i Skład Solny. Oprócz tego opiekują się planami zewnętrznymi, takimi jak rejon Alei Daszyńskiego, Strzelnica, Sikornik, Bronowice, rejon koncentracji usług. Tutaj może nie będę tego omawiała, bo jeżeli będziemy się spotykać, to kolejne zespoły, czyli mamy zespół numer 2, proszę zobaczyć tylko.
No to wszystkich zaprosimy.
Także. Wszystkich zaprosimy, ale chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli, że jest na poszczególne zespoły jest naprawdę wiele zadań nałożonych. Teraz mamy zespół numer. I teraz tak, proszę Państwa, wracamy znowu do pani Moniki Antoni. Informacje dotyczące poszczególnych planów. Rejon ulicy Rajskiej. W tej chwili mamy wyłożenie, które planujemy, odbędzie się między 31 października 2016 roku a 31 listopada. Jest w tej chwili ogłoszenie o wyłożeniu w prasie, czyli będziemy plan wykładać. Proszę Państwa, to jest plan, który też oczywiście można powiedzieć, że jego opracowanie odbywa się od 24 września 2014 roku, ale plan z pewnymi problemami, dlatego że pamiętacie Państwo, niby nazywa się rejon ulicy Rajskiej, natomiast główne zagadnienie, główny problem, który jest w tym planie, to jest związany z parkingiem, który jest na pomiędzy ulicą Rajską, a pomiędzy ulicą Karmelicką. I my moglibyśmy dużo wcześniej zakończyć opracowanie planistyczne dla tego obszaru, natomiast tutaj były wielokrotne spotkania i z mieszkańcami, oczekiwania na pewne zmiany, a w tej chwili też jak gdyby była chwila przerwy, bo zostało złożone w Wydziale Architektury decyzja uli, tak zwana ulicy P, w związku z zamiarem realizacji siedziby IPN-u i plan też został chwilowo zatrzymany po to, żeby zostały określone warunki przez architekturę, jaki ewentualnie obiekt mógłby tam powstać, żebyśmy trochę mogli dostosować ustalenia swoje planistyczne do zapisów tego ulicy P. Plan związany z Zakole Wisły jest na etapie zespołu zadaniowego, który ma się odbyć za dwa dni, czyli Wydział Urzędu Miasta pochylą się nad propozycjami planistycznymi. Rejon ulicy, oczywiście rejon, znaczy Zakole Miejskie, to jest plan na obowiązującym w tej chwili planie Myśliwska. To samo jest rejon ulicy Koszykarskiej i rejon ulicy Przewóz. To są plany na obowiązującym planie miejscowym Myśliwska. Państwo mieliście prezentowany rejon ulicy Koszykarskiej 12 września tego roku. Nie został on zaopiniowany, odesłany został do jak gdyby prezydenta w celu dokonania dodatkowych analiz. Myśmy się zwrócili do Wydziału Kształtowania Środowiska odnośnie ewentualnej ochrony terenów zielonych, dlatego że mieszkańcy wnosili o to, żeby utworzyć użytek w sensie ekologiczny. Tam w każdym razie wykazywali wartości przyrodnicze dosyć chronione. W naszej ekofizjografii ten teren nie aż tak cenny jest przyrodniczo. Mam nadzieję, że lada moment uzyskamy stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska w tym zakresie. Rejon ulicy Przewóz, wykonano koncepcję projektu planu. Kolna, obszar łąkowy, został przekazany 17 października do Państwa, do Komisji Planowania Przestrzennego. Mam nadzieję, że 17 listopada Pan Przewodniczący umieści go w projekcie, w porządku obrad komisji.
W środek, ja już miałem podpisane porządek.
Tak. Ja sobie zdaję sprawę, ale mamy go już na tyle opracowanego, że to jest chwila, Państwo go zobaczycie.
Ja to nawet wcześniej 7 listopada.
A ja powiedziałam? To ja przepraszam, jeśli powiedziałam, bo byłam przekonana, że...
Wysłałem porządek.
Teraz mamy rejon ulicy Nowochódzkiej i Klimeckiego. Opracowywane są uwarunkowania, prace nad koncepcją projektu planu. 31 października zgodnie z harmonogramem jest termin zakończenia ekofizjografii. Zabłocie Zachód, uwarunkowania, prace nad koncepcją, no i skład solny, to ten plan, tak zwany w trybie pilnym, czyli mamy wyłożenie projektu planu między 3 października i wyłożenie będzie trwało do 31 listopada. Nie wiem, czy tutaj nie ma.
Października.
Czyli na koniec października skończy się wyłożenie. Mamy nadzieję, że tam nie wpłynie dużo uwag, bo plan nie jest tak duży, jest bardzo mały, można powiedzieć, i mamy nadzieję, że też procedura zostanie zakończona. Jak chodzi o ten zespół, plany zewnętrzne, którymi się zespół opiekuje, to Aleja Daszyńskiego w trakcie opiniowania. Jest w tej chwili negatywna opinia do prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z tym będziemy zespół zewnętrzny, czyli GAD, będzie musiał się odnieść do tej opinii negatywnej. Natomiast kolejny plan Strzemnica-Sikornik, to jest Instytut Rozwoju Miast, faza druga, wprowadzenie zmian do projektu w wyniku uzyskania opinii uzgodnień, przygotowanie projektu planu do wyłożenia i Bronowice, rejon koncentracji usług, faza 1A, czyli koncepcja rozwiązań przestrzennych. Prace zostały wstrzymane do czasu uzyskania materiału wariantu koncepcji przebiegu tramwaju, co jest zlecone przez Wydział Inwestycji. I jak chodzi o mnie w tej chwili, to ja serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli będą pytania, to postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, bo chciałabym bardzo, żebyście Państwo po tej prezentacji mieli takie odczucie, że w Biurze Planowania Przestrzennego, choć jest 64 etaty, to chyba jest niewiele, a naprawdę wykonujemy ogrom pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mogę Panu wziąć tego slajdu, gdzie były opisy o tym? Otwieram dyskusję. Jakub Kosko, proszę.
Pamiętamy, że każde wyłożenie mniej więcej wydłuża na 3 miesiące, tak?
Tak. Tak, dlatego że samo wyłożenie to jest 21 dni, ale jest ponowienie opiniowania i uzgodnień. Znaczy, no jest tak, 21 dni wyłożenie. Potem mamy 14 dni, kiedy czekamy jeszcze na uwagi. Potem prezydent ma następne 21 dni na rozpatrzenie. Oczywiście pod warunkiem, że rozpatruje w ostatnim dniu. Ale też, gdybyście Państwo zobaczyli, jaka ilość uwag spływa i jak one są skomplikowane, to rzadko kiedy udaje się zrobić to wcześniej. I potem, no,
pod warunkiem, że wszyscy w terminie odpiszą na to uzgodnienie dodatkowe.
Tak, pod warunkiem, że wszyscy w terminie odpiszą.
Drugi pytanie to jest takie dotyczące samych planów. Znaczy, co decyduje Państwo, jeśli na zlecenie na zewnątrz, a w lobby do siebie? Jakby tak z ciekawości, że tutaj patrząc na to, to jest na samym od razu, że jakieś kryterium musi być, tylko jak?
To znaczy tak. Trochę uznaniowo, dlatego że jeżeli mamy do czynienia na przykład z planem Kazimierz, Strawy, czy z planem, który jest bardzo ciężki, gdzie uwarunkowanie, gdzie są projektanci, którzy i na etapie sporządzania studium dany rejon znają, jest specyfika, jest konieczność na przykład bycia w stałym kontakcie z konserwatorem, to staramy się jednak brać go na siebie, chociaż zdajemy sobie sprawę, że opracowanie takiego planu jest dużo bardziej skomplikowane, ale zlecenie na zewnątrz i jak widzimy, że w tej chwili potrafi wygrać firma z Łodzi, w momencie, kiedy ta możliwość komunikacji tutaj na przykład z konserwatorem wojewódzkim, konserwatorem miejskim czy z RDOŚ-iem jest skomplikowana, to sobie zdajemy sprawę, że oni sobie mogą z tym nie poradzić. Są niektóre plany, tak jak powiedziałam, tutaj było rejon ulicy Rajskiej, czy tej Junackiej z powodu odszkodowania, czy skład solny, to są, po prostu trzeba się sprężyć, a w momencie, kiedy mamy też sytuację taką, że mamy umowy, w tej chwili nie wygrywają firmy, którym możemy powiedzieć tak, jak oni wygrają, to my mamy święty spokój, bo to jest urbanistyka taka, która, z którą oni sobie poradzą, tylko to, że wygrywa firma, z którą mamy problem odbiorów, to powoduje wydłużanie procedury. I te cięższe plany po prostu staramy się brać na siebie.
No to właśnie tak myślałam, że taka jest zasada, tylko już tak mi zdziwiło, jest ważne, że na zewnątrz jest pasternik, który był problem, właśnie się podróż, ale zostało to. Mam takie pytanie jeszcze, patrząc, że się zmieniłem ze sklep pierwszy, który już zostały bieżące, że z tym wygadu, jak się już chyba było, więc zadam teraz. Pierwsze pytanie brzmi, na jakim etapie jest projekt dla Podolskiego Stelmachów, a drugie pytanie odnośnie planu Mazury, rejonu Czerwickiego, Stachiewicza i jakie są możliwości czy zmiany zapisów w tym planie, ponieważ ostatnio miałem taką sytuację, że przyszło mi, czy mieszkańcy, którzy mają na zabudowie rodzinną w tym planie Mazury, zmieniono ją pierwotnej wersji na wielorodzinną zabudowę. I oni jakby nawet by się na to zgodzili, tylko żeby między możliwością rozbudowy lub dobudowy do istniejącej zabudowy rodziny, natomiast z brakiem możliwości takiej. I mówiąc wprost, zestawiając to z informacją o tych mieszkańcach, że przed względem deweloperzy mają opcję tylko nie sprzedają, bo i tak już nie budują, bo nie budują i tak już ma załatwione, to mówiąc wprost, jeśli tego zmienimy, to nie wyobrażam sobie, że to przejdzie.
Proszę Państwa, ja o tych planach oczywiście mogę powiedzieć, ale w sposób nie bardzo szczegółowy, bo akurat te plany...
To może zostawmy to na sesję, prawda?
No nie, ale nie,
to jest to znaczy, mamy sytuację taką, że Czerwińskie, Azory, rejon ulicy Stawiewicza i Czerwińskiego były rozpatrywane uwagi. Pani Prezydent, te uwagi były, spowodowały konieczność kolejnego wyłożenia.
Będzie
jeszcze jedno. No tak, tylko proszę Państwa.
Ale jest wyłożenie całości planu czy części?
Nie, jest całości planu. Według mnie Czerwińskiego jest całości planu. Pani
Robicza. To jeszcze z projektantem mamy się zastanowić, dlatego że jeżeli byśmy wykładali w całości, to jakby my generujemy kolejne uwagi do tych obszarów, które jakby mamy już rozstrzygnięte.
Ja muszę na sesji przygotować taki materiał, o co chodzi dokładnie, wtedy byśmy porozmawiali, no to szczerze, że ten zapis jest i bez sensu do przeciwko mieszkańcom, którzy sami tam mieszkają, chcą mieć zapis, co zostało rzucone.
To jest kolejne wyłożenie. Natomiast jest pytany tylko, może ci mieszkańcy teraz składali uwagi, może one w ramach teraz... Aha, no ale to też przeczytamy z jakiego powodu.
Uzasadnienie.
Okej.
Okay. Jeszcze był jeden pan.
Tam jest Stenawów to jest świeży, znaczy świeży, no stosunkowo świeży sklan. W tym momencie w zasadzie robimy uwarunkowania i inwentaryzacja jest w trakcie. Także to jest taki dosyć początkowy okres, czyli ta faza pierwsza, prawda?
Nie, no za rok będziemy mogli mówić o uchwale.
Proszę bardzo, udzielasz mi głos?
No, pierwsze, czy z Państwa radni, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie środków innego z zapytu bezpiecznych realizacji tego planu, bo ja słyszałem, że jedno zagrożenie występowało przy
słabo Pana w tej chwili usłyszałam,
że... Mam pytanie, czy z Państwa radni jest jakieś zagrożenie dla środków innych, bo tak staramy się, żeby ten plan jak najszybciej powstał.
Nie wiem, czy jest zagrożenie dla środków unijnych, bo jak gdyby ja tego nie pilotuję. Natomiast ten plan trochę był z inicjatywy pana prezydenta Kuliga. I w momencie, kiedy mówiliśmy o terminach, była sytuacja taka, że zobowiązaliśmy się do opracowania i uchwalenia tego planu, aczkolwiek no my nie bardzo do uchwalenia, ale do opracowania na takim poziomie, żeby przekazać Państwu do uchwalenia w tym roku. I myślę, że w tej chwili nie ma tego zagrożenia, czyli biuro wykonując swoje zadania, wykonało swoje zobowiązanie opracowania w tak krótkim terminie, żeby w tym roku. A czy jest sytuacja taka, czy oni zdążą pozyskać środki unijne, to chyba najwięcej na ten temat wie pan dyrektor Piaskowski, bo on to jak gdyby pilnuje od tej strony KBF-u.
Moje pytanie, gromadnice rejonu zatracie usługi wstrzymane, jak długo jest wstrzymane?
Tam... Dronowice. Tak, bardzo proszę Pani Dyrektor.
Na koniec czerwca projektant oddał nam fazę koncepcji, ale wówczas wiedzieliśmy już, że Wydział Inwestycji prowadzi pracę nad sporządzeniem koncepcji przebiegu tramwaju. To znaczy prowadzi pracę poprzez również wykonawcę zewnętrzną. Także od lipca my nie rozpoczynamy projektu na kolejnej fazy opracowywania projektu planu w trosce o to, aby rozwiązania projektowe projektu pokrywały się z tymi zamierzeniami, które nam bardzo dobrze będzie realizować w postaci projektów linii tramwajowej i takich upartnerów.
Czy ja pytam, bo mi się wydaje, że w międzyczasie nie zgłaszałem ten problem, że mamy stronę komunikacyjną. Nie usłyszałem o odpowiedzi konstruktywnej, chodzi o lewo skręć, ulica Konrada z tego kompleksu, sklepu ekologicznego. Kiedyś był lewo skręć, ale został zlikwidowany, ze względu ja tak chciałem pytać, czy to jest w ogóle porzucone temat, czy to jest w ogóle...
To znaczy, myślę, że lewo skręć to jest tutaj jakiś drobny problem, dlatego że główny, nie, ale oczywiście natomiast w skali problemów, które tam są. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy żeśmy w pewnym momencie przedstawiali koncepcję, to była kwestia, gdzie znajdzie się pętla. I w pierwszej koncepcji, która była składana przez biuro zgodnie z, nie wiem, uzgodnieniami z ekipowskimi, również czy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, to ta pętla była lokalizowana tutaj bliżej galerii Bronowicy. Natomiast potem powstał pomysł taki, aby ta, przepraszam, aby ta pętla była bliżej ulicy Konrada, aby tych mieszkańców, którzy są po przeciwnej stronie ulicy Konrada, czy po przeciwnej stronie jak jest IKEA, też obsługiwała. A teraz nie tak dawno słyszałam, że jest jeszcze nowy projekt, i pomysł na przeprowadzenie pętli, ale tutaj aż do Jasnogórskiej, żeby te obiekty usługowe, które są po drugiej stronie ulicy Jasnogórskiej, żeby tych użytkowników też jak gdyby przejąć tą linią tramwajową. Więc z mojej wiedzy, ale może nie mam pełnej wiedzy, głównym problemem jest usytuowanie pętli ewentualnie tramwajowej.
Chciałbym na tylko czy ten problem akurat pętli nie znam. Lewoskrętny to jest tylko pod względem, że
wprowadza wszystko
na węzeł. Tak. Jeżeli zafundowali, miasto zafundowało sobie, no to nie jest to miana tego, do czego by zostało wybudowane.
Może musimy pamiętać, że te kwestie rozwiązane organizacją,
to dla miasta. Znaczy, jeżeli ja pamiętam, że wprowadzamy możliwość podwyższenia obiektów jako podwyższenia, pojawienia się nowego obiektu na dotychczasowym obszarze, to znaczy pojawienie się znowu nowych klientów, użytkowników, to pogłębi będą sytuację. Więc jeżeli CIKI do tej pory tak operuje takimi sprawami, że próbuje powiązać takie inwestycje z inwestycją kogoś z zewnątrz, to kto chciał będzie tam inwestować, takie wiem, że narzuca warunki, w związku z tym należy do tego, czy taką sytuację umożliwić. Natomiast zwracam uwagę, że w tym planie no nie za bardzo jest ta możliwość pokazana, bo choćby nie ma elementu poza ulicą Konrada, czyli po drugiej stronie jakby ulicy. No, jeżeli ktoś chce lewostęp tam wykonać, to jak? Czy pod ziemią, czy u góry? Bo taki lewostęp płaski po prostu nie wchodzi w drogę, tak nie musi tego lewostępu. Kiedyś tam taki lewostęp był. Został wykluczony, w związku z tym na to, że ta druga kategoria tego, tej kategoria tej drogi nie może być. Znaczy ja zwracam tą uwagę dlatego, że jeżeli mamy stan zawieszenia tego planu, to może trzeba by się na tej sytuacji też przyglądać, bo może jest na to czas, żeby to wypracować. No i tyle.
Okej, okay, dziękujemy.
Czy ktoś ma sprawy? Czy ja mam pytanie a propos rejonu, znaczy nie, mam pytanie, jak już to nazywać, tego Daszyńskiego, czego dotyczy negatywna opinia RDOŚ?
To jest opinia do prognozy oddziaływania na środowisko.
Do prognozy oddziaływania na środowisko. Nie muszą prognozę zrobić troszkę.
Ale faktycznie jest źle zrobione, czy jest tak jak w innych przypadkach, że się odnieść czeka po prostu?
Nie,
nie przepraszam.
Jest jakość.
To chodzi o jakość wykonania, no bo myślę, że to jest różne. Dość jest przyzwyczajony do wysokiej jakości. Prowadzenie to przez biegłe momenty. Ale teraz konkurencja po prostu na wyrasta.
Okej, a ZIKI też jest przyzwyczajony do innego traktowania biur spoza Krakowa?
No, nie, ale może też jest przyzwyczajony do jakiegoś lepszego zrozumienia problemów komunikacyjnych.
No, szczególnie w układzie drogowym, który ma charakter zamknięty i pewny. No ale to znaczy, którego problemu jest tutaj?
Są tam pewne sugestie korekt, które po prostu projektowanie musi wykonać.
Czy one dotyczą parkingu pod placem targowym?
Nie sądzę.
I nie są związane z przebudową linii kolejowej?
Nie.
Ja wiem, że linia była poza planem, ale pewnie elementy mogą być do planu.
Chyba nie jest planowany.
Nie pytam z ciekawości, bo ZIKI kiedyś powstało. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o te Bronowice, bo z tym tramwajem to faktycznie jest tak, że to na wiosnę tego roku zapadła decyzja, że on będzie przedłużony od Azorów, od Wajsa aż do... pewnie to Pasternik się tak skończy. Natomiast czy pozostałe elementy są już na tyle opracowane, żeby one tylko czekały na wstawienie tam linii tramwajowej?
To jest plan taki dość jednorodny, bo tam
wystawa, że jest
usta, w związku z tym tam jakiś
problemów
z usługa, znaczy z zapisem planistycznym chyba nie będzie. No właśnie główny problem jest tam problem komunikacyjny.
Okay, a jeśli poprosić o to na sali wcześniejszej, bo mam pytanie, co się stało z panem Reister, ulica Reister, że tak długo, że tak powiem, zamrzeli. No wydaliśmy opinię, ale rok temu, No to, to ponad rok temu.
Tak, to ja właśnie...
W związku z powyższym ulica pewnie musi być wstrzymana, bo nie zgodę z projektem planu. A słyszałem, że wstrzymana nie została.
Ulica P została wydana. Ulica P została zaskarżona, z tego co ja wiem, przez Stowarzyszenia Ekologiczne, żeby nie wymieniać nazwiska osoby.
No tak, bo pracujecie dla gminy, proszę pana.
W związku z tym,
nawet się zgłasza.
A poza tym, proszę państwa, mieliśmy też taką sytuację, że tam odbywały się te parokrotne konsultacje, bo i byliśmy z projektem planu na spotkaniu z mieszkańcami, odbywały się również spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, odbywały się spotkania z Panią Prezydent, odbywały się w biurze, bo różne były pomysły dotyczące tych proporcji terenów inwestycyjnych w stosunku do terenów zielonych. Ostatecznie wypracowaliśmy taką proporcję, że strona społeczna zgadzała się na 30% terenu inwestycyjnego w stosunku do 70% terenu zielonego. I z takim projektem planu myśmy w zasadzie byli gotowi. Aha, jeszcze był moment taki, co nas trochę wstrzymało, że uczestnicząc w spotkaniach zespołu urbanistycznego w Wydziale Architektury, akurat zauważyłam, że ustalenia planistyczne nasze są bardziej restrykcyjne niż procedowane WZ-ki na obiekty objęte ochroną konserwatorską i musieliśmy mieć chwilę czasu, kiedy pani projektant skontaktowała się z konserwatorem, ściągnęliśmy różne opinie konserwatora do tych samych obiektów, do tych samych kamienic, które się różniły. W planie miejscowym z wytycznych wynikały bardziej rygorystyczne ustalenia, a w międzyczasie konserwator w indywidualnych przypadkach WZ-kowych dopuścił bardziej liberalne podejście do ochrony zabytków, ochrony konserwatorskiej. I to też był taki moment, gdzie może z 2 miesiące nam to zabrało na to, żeby też zmienić te ustalenia zgodnie z tymi już ustaleniami, które konserwator wydał do WZ.
No ale będzie to na tym parkingu jak się skończyło? Zabudowa będzie od Karmelickiej czy od Dolnych Młynów?
Będzie i od tego, i od Karmelickiej i będzie od Dolnych Młynów. Od Karmelickiej jest to niewielki obszar do jak gdyby do tej kamienicy, która ma do tej ściany płaczu, że tak powiem. I tam jest niewielki obszar, zresztą inwestycyjnie jest większy ustalony, wskaźnik też dla tego terenu jest jeszcze biologicznie czynny, wynoszący 30%, więc to też nie jest aż tak źle, jak na rysunku wygląda, a poza tym to jest mały obszar. Zresztą to jest zgodnie z wskazaniem pana między innymi Bayersdorfa, który też wypowiedział się, że jednak ta zabudowa od ulicy Karmelickiej tutaj powinna stanowić przedłużenie wieżei i tak projektantka planu to uwzględniła.
Takie były wskazówki Komisji Planowania i Spełniania Konserwatorzy Zabytków.
Tak jest, więc wszyscy państwo mówiliście jednym głosem. Komisja potem mówiła od jednej strony, natomiast potem była od drugiej strony. Projektantka planu była trochę bardziej restrykcyjna i dawała mniejszy obszar od strony Dolnych Młynów terenu inwestycyjnego, natomiast w momencie, kiedy pojawiła się koncepcja IPN-u, no to dokonaliśmy pewnych zmian w zgodności z tym, co Wydział Architektury zaproponował dla ulicy P.
I w tej chwili nie ma ulicy P, czyli rozumiem, że dzisiaj z zgodnością jest tam termin wolny od zabudowy.
Nie.
No nie ma ulicy.
Dobrze, ale projekt planu, który w tej chwili został, będzie wykładany, a który uzyskał opinię i uzgodnienia, wykazuje, że od strony Dolnych Młynów mamy też wskazaną zabudowę.
Tylko jak te trzy powieści, że będziemy mieli to okno, tak?
Nie będę tego.
A kto złożył uwagę, czy IPN złożył wniosek do pana miejscowego, żeby tam był budynek o jakich parametrach?
Wniosek do planu przypuszczalnie nie złożył, bo plan został, przystąpienie jest 24 września 2014, zbierane wnioski przypuszczalnie były jakiś miesiąc później.
Czy będę to tak naprawdę miała zaraz do podstawy formalnej, żeby uwzględnić marzenia i plany tej lokalizacji, bo oni nie będą do procedury planistycznej.
Można powiedzieć...
To są poza procedurą, zgodnie z prawem.
Ale, bo może niepotrzebnie zostało wymienione IPN
przez
mnie. Możemy powiedzieć tak, że w projektach planów badając zgodne ze studium, które wskazuje dla tych obszarów symbol chyba UM, czyli usługi i mieszkaniówka na równych prawach, mógł zaproponować i zresztą, proszę Państwa, myśmy proponowali zawsze i od jednej, i od drugiej strony. Państwo potem jako Komisja Planowania stwierdziliście, że tylko od jednej strony powinna być zabudowa, no ale...
I to jednogłośnie.
No jednogłośnie Państwo, a projektant, ponieważ przyszedł z tym projektem już takim mówiącym, że i tu mogłaby się znaleźć zabudowa, no to konsekwentnie uważał...
Panie doktor, zapytałem już ostatnie pytanie w tym temacie. Czy proponowana przez Panią kierownik zabudowa w koncepcji jest zbieżna z tym, co później chciał IPN, czy się to nie zmieniło na etapie wyłożenia? Czy są inne parametry niż Pani projektant proponowała na etapie koncepcji?
W pierwszej fazie Pani projektant proponowała trochę mniej inwestycyjne rozwiązania.
Czy ja rozumiem, jest że poza procedurą ustawową przeprowadzono zmianę parametrów zainwestowania, ponieważ się jakiś tam wnioskodawca przyszedł do biura i powiedział Pan za to pieniądze.
Projektant planu może pracuje, zmienia myśli, a poza tym projektant planu też uważa, że jeżeli coś się pojawia na właśnie WZ-kowo, ULI, to dobrze by było, żeby te ustalenia były zbieżne. A poza tym prezydent też zawsze uważał, że działka nie powinna być cała zielona.
Ja rozumiem, że poza procedurą zmieniono to zapis.
A poza tym projektant planu, przepraszam, jeszcze tylko powiem, czytał też, projektant planu czytał artykuły prasowe, czytał wypowiedzi niektórych członków komisji planowania i zdawaliśmy sobie sprawę, że Państwo jesteście za tym, żeby tam nie powstała może zabudowa mieszkaniowa, ale tego typu obiekt użyteczności publicznej byłby właściwy dla tego.
To my zaktualizujemy informację do Pani kierownik i prześlemy ostatnie wypowiedzi z ostatniego miesiąca. I teraz zmieniam sobie temat, bo ten plan to nie tylko ten parking. No a co w sprawie elefanta? No bo tam był postępowany, żeby tam zrobić taką galerię w ramach domu handlowego z parkingiem podziemnym. Czy to się zmieniło w tym obszarze, Pan Minister, skoro się zmienia gdzie indziej? Nie będzie, tak? Zostaje ślepa ta krupnicza tej ostatnim, czy ślepa, w sensie wyłączona z ruchu samochodowego.
Jako przestrzeń publiczna.
Jako przestrzeń publiczna, tak? A mam pytanie, bo może nie zorientuje się różni, jak wyglądają przekształcenia terenu kamienic, no bo tam pewnie dużo nadzwyków idzie. Bo taka zasada, którą pani to zauważyła, że wszędzie tam, gdzie przystępujemy do planu miejscowego, to bardzo szybko puste działki są parkanami obradzane. Po prostu natychmiast jest przyspieszenie wszelkich procedur planistycznych, znaczy przepraszam, WZ-kowych i pozwoleń na budowę. Jak się jedzie z tempem, o który tu Kosek pytał, to w zasadzie wszystkie działki, które się nadal były puste i zaleźli sadami, są już wykoszone i są ogrodzone. To jest niesamowite, bo w ciągu pół roku się zmienia cała rzeczywistość. Jak wygląda w tej sytuacji z tymi
kamieniami? Pan minister dzisiaj nawet mówił, że w związku z informacją, która poszła w tak zwany świat, że WZ-ki będą jak gdyby wygaszane, to też inwestorzy nagle przystąpili do składania nowych WZ-ek, bo obawiają się, że się coś złego stanie. W związku z tym no, różne informacje chodzą po tak zwanym mieście. No, tego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Ten plan akurat, jeżeli on ma teraz wyłożenie, Państwo złożyliście, zaproponowaliście zabudowę okolną płynu, będą pewnie uwagi, żeby jej nie było. Jakieś inne uwagi na ścieli kamienic, no jest zresztą wielkie zakłady tytoniowe są. Tak. No to jest kolejne wyłożenie, no to on będzie najwcześniej za rok. Bardzo miasto, tak?
Na
pewno
przyszłym roku,
natomiast no wiadomo, że... Tak wynika z jeszcze nie tylko slajdu Pani kierownik. Ja rozumiem, że realnie to za rok będzie na razie mocno.
No myślę, że tak. Może wcześniej się uda, ale to nic nie obiecuję. Natomiast ja chciałam tylko powiedzieć, że prezydent może również wprowadzać zmiany, bo na przykład po Enkule tak naprawdę mieliśmy troszeczkę otwartą furtkę, jeśli chodzi o ten teren, ten sporny teren, dlatego że MBUA w zasadzie chciała, żebyśmy tutaj zrobili na tym terenie i zabudowę, i teren pod zabudowę i pod jeziorem. Po pierwsze, my mamy taką możliwość prowadzenia zmian i jednocześnie ponowić procedury. Po pierwsze, ta procedura została ponowiona, wyłożenie jest już, że tak powiem, zapewnienia ustawowe jakby nam tutaj załatwiły sprawę ewentualnych jeszcze korat, które wynikały nam z MQ, tak, z opinii zgodnych ustawowych.
To zmienia trochę temat, bo tutaj w tym zespole są te plany miejscowe, które są konsekwencją tych zmian obiecanych na Płaszowie, na planie miejscowym Myślicka. No i myśmy to wycofali faktycznie w względu na rozbieżności w opiniach do sposobu obliczenia potencjalnych odszkodowań. Czy uda się wypracować jakieś takie jedno zadanie dla wszystkich planów? No bo w każdym z tych planów, no może w Zakolu Wisły najmniejsze, ale na przewozie będzie taka sama sytuacja jak w... Jak się ten plan nazywa? Jak...
Jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące przygotowanych grożących na odszkodowań, to również sprowadzaliśmy takie analizy odrębne, nie tylko prognozy finansowe, którą Państwo oczywiście przekazują, ale to też jeszcze inna analiza prowadzona i tak myślenia, która badała możliwość zainwestowania w aplikację z obowiązkiem z programu Myślicka i tego, co proponowaliśmy w projekcie planu na jakieś tam jeszcze etapy projektowania. I również te inną drogą prowadzone analizy wykazały podobnej wielkości duże odszkodowania. Także nie bardzo tutaj jest taka możliwość, dlatego że studium przewiduje pewne wysokości. Tak zwany dobry warsztat urbanistyczny też przewiduje to, że nie powinno się wszędzie dawać tej maksymalnej wysokości, która wynika ze studium, tylko są pewne uwarunkowania już istniejącego zainwestowania, które wymuszają obniżenie tej wysokości studium zaproponowanych. Wobec tego tam jakichś szczególnych rewolucji nie bardzo mam możliwości dokonywania.
Ja mam pytanie, a kto był autorem tego pierwszego planu Myślicka?
Staniewicz, pani Staniewicz.
Wtedy ten dobry warsztat planistyczny nie wskazał, że jednak te obszary można było wtedy, bo ja przypomnę, że to były tylko opinia komisji. To nie były poprawki, które wprowadzały stan zastany do planu miejscowego, tylko to była opinia komisji. I wtedy dobry warsztat jakby nie podpowiedział tego, że jednak można było w niektórych obszarach nie do 36, tylko do 80. A mam pytanie, a czy ma pani łączną kwotę odszkodowań z tych wszystkich planów? Dla pani? Pamięta pani, bo nie pamięta. Nie pamięta pani. Nie? 160 już słyszałem? Nie, 60 to było w jednym. 60 to było w Kaszkarze. Tak, no bo na Zakolu Wisły
to...
Mam już ostatnie pytanie w sprawie Nowochódzkiej. Potrwają prace nad koncepcją, jak wynika z tego slajdu. Bo w tych starych planach kilka lat temu dużo rezerwy terenowe robiono pod drogi. Czy układ drogowy będzie odzwierciedlony ze starego planu, ze starego zawodzie?
To jeszcze jest w kwestii projektowej, także to będziemy analizować. Układ drogowy, tam z obowiązującego planu, stanowi dla nas punkt wyjścia. My będziemy analizowane za przekładanie na nowo wprowadzone drogi i będziemy sprawdzać, czy tam coś można z tym zrozumieć.
Albo dodać. Kiedy mniej więcej zobaczymy na komisji ten plan? No mniej więcej. Na wiosnę, na wakacje.
No pani Moniko, no z boku.
Pani mniej więcej, wiosna, wakacje.
Absolutnie.
Nie będę się czepiał, jak pani się spóźniła.
No
jasne. Chyba, że sobie zapomnę, że nie czepiać, jak zwykle. Wtedy będzie jak zwykle. wytłumaczyć, że nie było roku. Ja myślę, że po roku będziemy uchwalać, jak nie było roku. A, w tym sensie. A, no tak, no to jest słuszna uwaga, bo przybierze, że to jest pewne ryzyko, mimo po poziomu, o którym Pani mówi, że jest wysoki.
No, po prostu nie jest, nie jest tak, że się tutaj zastosować metody amerykańskie.
Okej, metody amerykańskie. Dobrze. To ja chyba tyle, tak. Powiedzmy, że jest bardzo proszę.
Jeszcze do
przewozu
na Pan wspomniał, że na poprzednim słowie, czyste użytkowanie. Przechodzi. Jeśli na terenie zakłady przemysłowe dane, to w większości zdecydowanie większy z tego, co przeglądałem, to na tych terenach w większości dominuje zdecydowanie czyste.
Do czego tytułu? Jakiego tytułu wyrośli?
No, takie
jednakże tak.
Jednakże
na Książorzysku da się prezentować, że będzie czyste użytkowanie.
Nie.
No jak?
Tak.
No.
I on uważa ten facet, że będzie odszkodowany. Oni tak. Zakładam, że też.
Ale prezydent się wycofał. Uznał, że czyste użytkowanie jest dominujące.
Ja bym dzieci tylko chciała, żeby było szkodowane.
Nie mówię o tym, mówię o inwestycji przy udziału zakładu ziemniowskiego.
A to nie jest ziemniowskie.
Ziemniowskie. W tym przypadku nie czysto użytkowanie na terenie przemysłowym.
Jest na Grzegórzka.
A ziemniowskie jest na Grzegórzka.
Trzeba.
No
właśnie, bo ja o tym prezent, nie wiem.
A bo ja przepraszam, to jest zielony, ja myślałem, że ty pytasz o przemysł.
Ja też myślałem,
że
przemysł.
A to jest po przemysłowy.
A to jest zielonowski?
Nie, po przemysłowy też.
To nie jest Zieleniec, tylko Kampak. Na Kampaku, na Halę Kampaku.
Czy ja pytam tak, o to właśnie przewóz. Ja wiem, czy chcę użyć, jeżeli jest czyste użytkowanie, to
rozumiem,
że nie będzie.
Ale rozmawiamy o Panie przewóz, tak?
Tak.
Panie Pawle, Panie Pawle, Pan? Widzę, co Pana, pana nie widzę w składzie zespołu.
Bo jest skoro pan pracownia jest branżowa.
Tak.
Ja mówiłam.
Skoro Pan jest.
Ale przecież.
Taka sytuacja, tam jest może.
Do mikrofonu było.
Szczególnie
do mikrofonu. To proszę.
Znaczy właściwie te
bo jeden to nagrywamy.
Poprzedni w planie ma określone ma określone możliwość. Ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym praktycznie na jednym poziomie mówi właścicielom użytkowi wieczystym. Nie mówi, że właścicielom już mówią inne prawa, użytkownikom wieczystego inne prawa. Rozstrzygnięcie, czy jeśli użytkowanie wieczyste jest na cel, było magazynem tego jeszcze, znaczy nie analizujemy, bo te rzeczy nie wszystkie są publicznie dostępne na zasadzie w urzędzie tak, w archiwum, jakie jest cel oddania użytkowania wieczystego. Możemy to minąć. W międzyczasie mogło to ulec przekształceniu. Natomiast zarówno użytkownik, jak i właściciel ma takie samo prawo w zakresie odszkodowań, jak one nie rozróżnia się, czy taki cel, czy taki cel. Natomiast plan miejscowy da możliwość realizacji, daje możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo usługowej o takich parametrach, w przypadku planu Myśliska, a zastanawiamy się, co będzie, jeśli te parametry zniszczy. Dla tego samego podmiotu szukajmy, który budujemy, że tak powiem, albo na był, albo na będzie, albo coś takiego. Więc ktoś może kupić w dobrej wierze z takimi parametrami i za chwilę się gmina zmienia mu te parametry i wtedy zastanawiamy się, czy przysługuje, czy nie przysługuje. Plan obowiązuje.
Plan obowiązuje, to plan obowiązuje, kiedy ma się 100% własności, pełną własność. Jeżeli ma się ułomne braku własności, ograniczone przeznaczenie, no to ja nie rozumiem, z czego tytułu
użytkowanie. Użytkowanie wieczyste dla mnie nie jest ułomnym prawem własności. Jest takim specyfikiem w Polsce i w tym zakresie, tak jak powtórzę, ustawa właścicielu użytkowników wieczystych da robić takie. Natomiast moglibyśmy się faktycznie dywagacje natury prawnej, czy jeśli to jest użytkownik wieczysty, ale tylko z tego powodu, że użytkowanie wieczyste ma taki, a nie inny cel, czy nie przysługuje mu ewentualne jakieś roszczenia. Z tytułu zmian w projekcie planu miejscowego, ale no, daleko jest od takiego że tak powiem, wywodu, że jeśli to jest użytkowanie wieczyste, ale tylko i wyłącznie pokazuje te wiadomości na cel, nie wiem, przemysłowy składowy, bo przecież jeśli ktoś ma za oddanie użytkowanie wieczyste na cel mieszkaniowy i obok jest sąsiad, który ma własność, to dlaczego my mamy różnicować?
Dlatego, że to dominuje prawo własności, a nie.
Nie, panie radny, nie tu jakby w zakresie. W zakresie roszczeń czy w zakresie uprawnień, no pewnie, że może być inaczej wycenione to prawo w zakresie wartości, natomiast ustawodawca nie rozróżnia i nie traktuje gorzej użytkownika wieczystego, że ma jakieś z tego powodu, że takie prawo ma, to on jest w jaki sposób nie ma prawa na przykład do, nie wiem, do zawodowe albo do czegoś innego, albo do wtedy występowania przygotowania. Nie spotkałem się takim, żeby użytkownik wieczysty gdzieś był potraktowany gorzej.
No to dlaczego na prawie komputera nie będzie z tego użytkownika na własność, żeby nie dodać do
wyniki?
Bo zdarzyło się procesy?
Nie. Dlaczego? Dlaczego przekształcił?
Przepraszam, bo być może to jest budżetem, co było na komisji mienia, że to zostaje pilnie. To jest przed pilnym uratowaniem, tak? A to chodziło o zmianę ceny użytkowania.
Nie,
no to
właśnie.
Wtedy
tak.
Przekształcił
to
przekształcenie i wykonanie wieczystego na własność jest możliwe zgodnie z ustawą o konsultacji nieruchomościami. Podmiot może do właściciela, też właśnie użytkownik wieczysty przysługuje mu takie prawo i w efekcie, poza tym, że wnosi pewną opłatę, jest później zwolniony z opłaty za użytkowanie wieczyste. Jeśli przychodzi właściciel nabywca apartamentu mieszkania, dla niego to ma znaczenie, który jest użytkowanie wieczyste. Może na początku nie, bo się zastanawia w ogóle, że ma. Natomiast jak przyjdzie w perspektywie później płacić otóż podatku od nieruchomości, jeszcze opłatę za co miesiąc, co roczną opłatę za użytkowanie wieczyste, więc to ma jakieś znaczenie. Jest wskazane o użytkowanie z opłatą, roczną opłatą.
Czy to jest sprawa najwyższa? To ja tylko korzystając z okazji chciałem zapytać, bo pan widziałem, że jest rozpoczęcie uwag do Łobzowa. Czy to już jest ostateczne i trafione Rady Miasta, czy jeszcze będzie pan 15 grudnia?
Będzie jeszcze do Łobzowa wyłożenie. Będzie do Łobzowa trzecie wyłożenie. Ono najprawdopodobniej nie będzie częściowe tylko, ale pani prezydent uwzględniła parę uwag jeszcze.
Masz Państwo świadomość, że to na kacę to się wszystko zabuduje i nawet nie trzeba pozwolić będzie.
No, natomiast no właśnie tak wygląda, jeżeli ktoś nie uczestniczy w wstępnej procedurze, tylko nagle po drugim wyłożeniu składa uwagę, którą należy uznać jako zasadną. Mieliśmy tutaj chwilę, pani prezydent się zastanawiała, bo zdawała sobie sprawę z tego, co się tam może wydarzyć jeszcze, natomiast zdecydowała się uwzględnić.
No, ale takie granie na zwłokę skończyło się tym, że ten fundusz to jeszcze raz sprzedał do innego dewelopera i będzie kolejny wielki osiedle tam w tobie budowa. Mógł się pan uchwalić i zmieniać komuś tam, co się złego dzieje.
Ja przekazuję tylko informację, że będzie kolejny wyłożenie.
A tam jeszcze był Stawdomski. On idzie do Narodowego Miasta?
Tak, Stawdomski idzie do Narodowego Miasta. Tam z kolei uwagi wszystkie poszły na niej już. No bo kwestia szczekania psów.
Z policji.
Tak. Ale no niestety psy będą
nie, ja rozumiem, że takie, nie takie pejoratywne określenie, tylko takie psów w sensie, że mają cztery łapy.
Tak, dokładnie.
Dobrze, pan Zachar Walasz. Szanowni Państwo,
chciałem z okazji zapytać panią dyrektor w sprawie sporządzania programu zadziałania środowiska skutków planu miejscowego. Otóż ja uważam, że procedura określona w ustawie przestrzeni, która dopuszcza sporządzanie tych prognoz przez sporządzającego plan, jest wadliwa i no, powiem się taka, no, nie będę zapytał o posiadanie, ale powiedzmy, jeżeli ktoś wykonuje pracę magisterską, to troska, a potem każe mu się sporządzić recenzję swojej wykonanej pracy, to nie jest zbyt najdelikatniej właściwe i moje pytanie jest takie, czy no nie można tego zmienić po prostu, żeby jeżeli plan jest wykonywany w biurze planowania, żeby ktoś z zewnątrz robił te pracowanie. Ja powiem tak, w praktyce, jak już się spotkałem, duże zespoły planistyczne robią coś takiego, że jak sporządzają plan, piszą, że robiła to firma XX, a potem prognozę sporządza pan Kowalski czy Jankowski i nie jest napisane, że są pracownikami tego samego zespołu, ale już jak się, sami się projektują, bo wiedzą, że sami swoje sporządzają recenzje i wtedy jak na zewnątrz wysyłają tą osobę, oczywiście wiadomo, że dają podobnie porozumienie, no bo dostają za to jakieś tam umyślone środki finansowe, natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby to w jakiś sposób poprawić to, co ustawodawca albo zaniedbał, albo po prostu dopuścił.
Jeśli mogę, to opowiem Państwu o tym, to ja nie czuję takiego jakiegoś dyskomfortu, braku autonomii albo czegoś takiego, że w biurze mają być, w biurze, generalnie w urzędzie nie mogą być robione, to nie są, rzeczywiście na razie, żadny autorem prognozy nie jest nic z zespołu projektowego, który robił plan. To jest na zasadzie takiej, że w danym biurze, jeśli wyłączymy z biura planowania przestrzennego, bo tworzą tam same projekty, wyłączymy opracowanie kompozycji graficznego, będzie zarówno odpowiedzialny, że proszę ten sam, wyłączymy prognozy, wyłączymy prognozy
finansowych.
Tak naprawdę biuro się skupi tylko na opracowanie projektów planów miejscowych, co uważam, że będzie sparaliżuje w dużym stopniu pracę biura. Druga kwestia. Od nowego roku, od stycznia, wchodzi zmiana ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko i zawęża grupę osób, która będzie mogła robić prognozy oddziaływania na środowisko. Więc te wymogi dotyczące wykształcenia plus doświadczenia zawodowego w tym zakresie sporządzania. I to będzie zarówno dotyczący prognozy oddziaływania na środowisko, jak i prognozy oddziaływania na środowisko. To jest następna sprawa, więc tym bardziej zależy rynek wykonawców, którzy będą mogli to wykonać. A trzecia natury pragmatycznej. Jeśli jest sporządzony projekt planu, następuje opiniowanie, wyłożenie, drugie opiniowanie, drugie wyłożenie, trzecie, to urząd byłby zobligowany, czy jest zobligowany do przeprowadzenia zamówień na zasadzie przetargów zamówień publicznych. Nie da się tak zredagować umowy na wstępie, na dane zamówienie, na daną prognozę. My możemy jedno zrobić, edycja do opiniowania. Jeśli po tym opiniowaniu nastąpią jakieś zmiany, to również należy zmienić. W umowie można zapisać 20% kosztów, ale wykonawca może powiedzieć tam troszeczkę więcej. Kolejny etap, drugie wyłożenie czy trzecie wyłożenie, przechodzi coś na następny rok, to są umowy ewentualnie zamówienia wieloletnie, na co jakby w takich zakresach no, ciężko by było to zrobić na poszczególne prognozy do poszczególnych planów i zamówienia dodatkowe, na które też jest ograniczony limit, ile można to robić, więc bylibyśmy bardzo mimo najszczerszej chęci, dużo takim biuro byłoby w tym zakresie sparaliżowane. Wrócę jeszcze, bo to jest zarzut natury taki, jeśli ktoś jest z biura, to znaczy, że te opracowania są nierzetelne, robi je ten sam autor. Nie spotkałem się z takimi zarzutami, jest opiniowana prognoza, jest wyłożona do publicznego wglądu, są organy do tego, nie spotkaliśmy się z zarzutami, że tej nie było ani jednego takiego zarzutu.
Czy to zarzuty są przy każdym panu miejscowym, tylko zarzuty są udowodnione.
Nie, zarzuty do prognozy.
To prognozy, to przy każdym jednym spotkaniu wyszacali są. No tak, no są. No, że źle wyceniono, że działka targowa kosztuje... to pan popracuje na spotkaniu w Głowicach, że działki targowe nie kosztują 60 tysięcy za arty, 20 tysięcy za arty. Zarzuty są wszędzie, to znaczy, że są nieudokumentowane w sądzie, że to słuszne, tak?
Chciałem powiedzieć wyraźnie, że ja powinienem podesłać temat nie dlatego,
że stwierdziłem, czy stwierdzam, że są jakieś zastrzeżenia do tych prognoz, tylko że chodzi o czystość formalną. Tak powinno funkcjonować, tak jestem o tym przekonany. Natomiast nie analizowałem prognoz pod tym kątem i nie mam żadnych jakby dowodów na to, że to funkcjonuje źle. Natomiast wydaje mi się, że na pewno takie ustawienie byłoby o wiele lepsze dla realizacji planu. Tylko w ten sposób.
To jako uwaga. Ja mam jeszcze pytanie, redaktor, bo z tego wykazu, takiej ogólnej reprezentacji, z tego wykazu firm, które przygotowują plany miejscowe, wynikało, że chyba tylko dwie, tak?
Tak,
te
tak,
panie w Łodzi tak. I Instytut Rozwoju.
Tak.
No Instytut Rozwoju to wiemy, że w stanie rozkładu.
Z dwoma projektantami, Instytut Rozwoju z panem Matuszko i z panią Szlęk.
Tak jest. A moje pytanie jest takie, czy to wynika z, nie wiem, ze specyfikacji przetargowej, że tylko tak niewiele wszystko spełnia, czy to wynika z tego, że w ogóle się tymi nie interesują tymi planami?
Nie, w ogóle się nie interesują, dlatego że procedury...
Czy nie ma zapytań, tak? To jest taka, że nie ma zapytań z innych firm do tych przetargów, to są jakieś zapytania, prawda?
Nie ma, dlatego że w ogóle na rynku jest bardzo mało firm urbanistycznych. W tej chwili na obszarze miasta Krakowa, no to nie wiem, czy jeszcze jest jakaś firma. Właśnie ciężkich BRK nie startuje, natomiast no, uważają, że Kraków to jest właśnie ciężki kawałek chleba, dlatego że no i te procedury, no i właśnie spotkania z państwem są trochę inne niż w gminach, bo po prostu w gminach mniej od nich wymagają. No nie ma, a poza tym my mamy ten problem nawet z w przypadku naboru, jeżeli chcemy pozyskać jakiegoś pracownika. Niby większość uczelni kształci osoby ze specjalizacją.
A to doświadczyliśmy na komisji jako takiego przedstawiciela. Dobra, okej. Ktoś jeszcze tutaj powie? Przechodzimy do pana Bożego. Proszę.
Przepraszam, mam tam informację. Przewodniczący.
Właścicieli działek na ulicy rodzinnych, Pochowca. Z tym, że nie uchwalono planu Pochowice 2, złożyliśmy wniosek o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Rodziny. Bardzo nam zależy i mam taką gorącą prośbę, żeby państwo wsparli nasz wniosek o przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Czekamy na ten plan prawie 20 lat. Planowane działki, chcemy po prostu tam zamieszkać. To jest ilość 10 działek w tym rejonie. To jest taki duży obszar. Więc mam gorącą prośbę w imieniu właścicieli tych działek, żeby po prostu przychylić się pozytywnie do tego wniosku. Tak zresztą dzisiaj też mówili na spotkaniu, że można zrobić plan punktowy. Żeby myślę, że można wykorzystać też po części przygotowania planu Wychowice 2, tam była robiona analiza, zrobić po prostu tak jakby wyłączenie z tego starego planu tego obszaru.
Panieśmy odstąpili od planu Pochowice 2 na ostatniej sesji, a tak chcieliśmy rozmawiali, czy da się wykorzystać na analizę zasadności przystąpienia do planu miejscowego z Pychowice, Pychowice 2 dla tych kilku działek tam
na dlatego, że analiza dla Pychowice 2 była w większym zakresie, a to jest tylko pewien fragment.
Czy bardzo przygotujecie uchwałę o przystąpieniu do planu miejscowego jako prezydent miasta, czy musimy sami do komisji?
Znaczy wniosek jest złożony 17.
Nie, bo to wyszło mniej więcej, bo myśmy rozmawiali o tym dwa tygodnie temu w środę, bo tu była taka wątpliwość, czy można wykorzystać stare dokumenty sprzed 2 lat. Rozumiem, że oficjalnie można, teraz będę to zbadanie, kto to przygotuje.
Ja będę rozmawiać z panią prezydent jutro i poinformuję pana przewodniczącego.
No bo jakby się okazało, że nie, no to by komisja przygotowała, to można by to było wprowadzić na naszą sesję.
Mamy taką gorącą
prośbę,
dlatego że po prostu bardzo nam zależy.
Ale to się dzieje. Ale to się dzieje, to się dzieje. Tak jak było mówione na ten.
To są nasze rodzinne działki ojcowskie, więc po prostu młodzi, żeby mówili wszyscy, bo już niektórzy się już nie doczekali, żeby tam się wybudować, ale dzieci są po prostu chciałyby tam zamiast kupić mieszkanie w bloku dewelopera, to po
prostu ale tak jak to było tam ustalone w tej szkole, to się dzieje, tak? Tylko że najpierw trzeba odstąpić do planu miejscowego, który jest obejmuje. W środę rozmawialiśmy, gdzieś to było spotkanie w czwartek, w środę żeśmy ustalili plan miejscowego, czyli po tygodniu. Wtedy odbyła się nasza rozmowa, czy da się wykorzystać te stare materiały, bo gdzieś się zaktualizowały. Rozumiem, że oficjalna powiedzie, że się da, ale teraz jest tylko ustalenie wewnątrz urzędu, czy to prezydent miasta przygotuje, czy muszą radni. Ja uważam, że prezydent miasta przygotował, bo to nie jest uchwała kierunkowa, tylko przystąpienie do planu miejscowego. Ale jak się prezydent uprze, no to będziemy sami się powiedzieć. Czy nie pani doktora, jak się uprze, tylko pani prezydent.
To bardzo bylibyśmy wdzięczni w imieniu
obszarach budowlanych. W tej części działek, tak, które są budowlane.
Po prostu dla nas to jest szczęście, że w ogóle te działki mają te 30.
Ale to od razu ustalę. Jak jest działka, ma jeden numer, to w tej części, która jest przewidziana pod zabudową.
Dokładnie.
Tych, tak, to są na końcu. Tak jak ustalacie. Czy coś jeszcze dla biorący? To ja
dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dostaliście na maila taką uchwałę z mojego przystąpienia. Jeśli nie chcieliście przeciwko żadnych głosów, to miałem niektóre zarejestrowało, żeby na to tego wyszło. No nie, no w sensie nie głosowanie, tylko że wszyscy dostaliśmy. Umówmy się tak, że jakby się to do jutra nie ma, tak powiem, zgłoszonych uwag, to ja zgłoszę do rejestracji. Nie jest to. Na pewno nie wybiorę. Uchwała kierunkowa. No tak jak rozmawialiśmy, że będą wpływały te wnioski do komisji, żeby je wyrzucać w postaci uchwał kierunkowych. Tak? I też wpłynęła, wodę, to również pamiętał, takie panie były, jak były te obszary rynkowe w Kostrze. To już na to napisał oficjalne pismo. No, napisał oficjalne pismo, więc jak to zaakceptuje się ten tryb, no to ja taką przygotuję drugą też do nas. Nie, to jest tam pomiędzy tym panem. Chodź w zasadzie, pani dyrektor, jakby zrobić.
Ja miałam nadzieję, że po tej dzisiejszej prezentacji to tak chwilę państwo zrozumiecie, że już jęczymy prawie.
Ale my tam dostrzegliśmy sporo mocy przerobowych.
Tak, ja zapraszam. Ja 24 osoby.
Wreszcie dociśniemy.
My pracujemy, jak widać, 112 spotkań popołudniowych. No naprawdę.
No, ale to w tym roku trzeba dać pan do uchwalenia. Po uchwalamy jak leci. Tak. Ale państwo zrobią akumulację na przyszły rok. No.
Tak są powtórzenia procedury, to właśnie to wszystko.
No ale się trzeba wykładało obzów. No.
Żeby był.
No to trzeba też do uchwalenia, później zrobić plan ustawy na tą jedną ile
No i znowu zaczynamy. Wyłożenie, ogłoszenie, wysyłamy, przysyłamy. To nie jest tak.
Bo tak to może
być. Ale tu jest tyle szczęścia, że nasze to tak nie ma żadnych wniosków wspólnych. Tak.
Ale ja pani tak jest zadowolona, że można zrobić ten plan ustawy.
Tak.
To bijesz się troszkę.
Tak, oczywiście.
Znaczy ja tu chciałam spodziewać, że myśli jeszcze. Tak? To plany na porządku są proste, bo to wszystko się... Tak. Okej, to dziękuję bardzo za to posiedzenie.